i było pełno takich cegiełek, ok, insulina, glukoza, witamina D, B12, żelazo, ferrytyna, a może tarczyca, a może androgeny, i gdzieś tak sobie człowiek stworzy taką mapę, to jak dopiero zobaczy, ile z tych wszystkich połączeń, ile rzeczy wpływa na skórę, to jest w stanie sobie krok po kroku gdzieś tam dojść, gdzie u niego jest ten problem i go sobie po prostu później wyeliminować. Wszystko wróciło, nie miałam kompletnie szczęścia do jakiegoś takiego fajnego lekarza gdzieś tam na swojej drodze. Oczywiście są tacy, no ale ja takiego nie spotkałam, nie miałam tyle szczęścia i gdzieś tam przez długie, długie lata się borykałam z tym i naprawdę ktoś, kto na przykład, nie chcę teraz już tak powiedzieć wprost, ale ktoś, kto jest na przykład ciężko chorą osobą i boryka się naprawdę z ogromnymi problemami, zawsze gdzieś tam uznaje, że jakiś trądzik to jest drobnostka, ale my nigdy nie wiemy, jak ona wpływa na psychikę drugiej osoby. I ja uważam, że osobę z trądzikiem zrozumie tylko osoba, która sama się boryka z tym, bo to naprawdę u wielu na przykład osób są takie badania, które pokazują, że wiele osób na przykład z powodu złego stanu skóry nawet popełnia jakieś samobójstwa i to naprawdę ma ogromny wpływ na psychikę.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Alicja Śliwowska. Cześć.
Cześć.
Dzięki, że zgodziła się przyjść do mnie do podcastu.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, przyjemność po mojej stronie.
I tak jak mówiłem, oddam Ci głos i jakbyś powiedziała ludziom, czym się zajmujesz.
Dobrze. Zajmuję się, może najpierw przedstawię się w kilku słowach o sobie. Dobra. Jestem doktorem nauk chemicznych, kosmetologiem i dietetykiem i na co dzień zajmuję się, jak to teraz jest modnie mówiąc, jestem CEO marki Skóranie, tak się śmieję, ale każdy teraz tak o sobie pisze, więc założyłam markę Skóra, która zajmuje się holistycznym podejściem do pielęgnacji skóry. Od właśnie układania takich spersonalizowanych beauty planów, które właśnie uwzględniają i aspekty pielęgnacji, i diety, i trybu życia, po też szkolenia dla branży beauty i oczywiście staram się gdzieś tam propagować wiedzę na temat pielęgnacji skóry szeroko pojętej właśnie za pomocą różnego rodzaju webinarów, szkoleń, ale też e-booków, podcastów. Dzisiaj podcastów, tak, dokładnie, dokładnie tak.
Czyli można do Ciebie przyjść i na szkolenie i na przepisanie takiego dopasowanego do danej osoby planu.
Tak, tak jest.
Opieki nad skórą.
Tak jest.
Dobra, to weźmy się za ten plan. Załóżmy, że ktoś do Ciebie przychodzi i ma jakieś problemy ze skórą. Załóżmy, że ma tłustą skórę i jest ma tyle lat co ja, czyli na przykład 29. Mm-hmm. Czyli co wtedy robisz?
Wtedy biorę go na tapetę i przepytuję od A do Z. I bardzo często gdzieś tam ta konsultacja trwa nawet ponad godzinę. Z reguły w godzinie staram się zmieścić, żeby też, że tak powiem, nie zanudzić odbiorcy, ale im więcej się dowiem, tym lepiej dla mnie. Więc zaczynamy zawsze od takiego bardzo obszernego wywiadu. I takie przysłowiowe ciągnięcie za język, no nie zawsze jest gdzieś tam wygodne dla osoby, która bierze udział w tych konsultacjach, ale ma to na celu dowiedzieć się jak najwięcej, bo ja uważam, że jakby przyklepywanie problemu od góry, czyli przysłowiowe przyklepanie pryszcza nic nam nie daje, bo musimy zawsze znaleźć przyczynę, czyli w przypadku na przykład takiej tłustej skóry zawsze staramy się na przykład poszukać, gdzie leży ta przyczyna, dlaczego taka skóra jest, a nie inna, dlaczego na przykład te gruczołowiowe produkują nadmiar sebum i szukamy, czyli zawsze pytamy o wszystko.
Czyli to nie jest tak, że ktoś ma tłustą skórę i tyle, czyli można na przykład mieć tłustą skórę i to jest wynik na przykład jakiejś dysbalansu hormonalnego?
Może tak być. Znaczy z reguły tutaj bardzo mocno decydują nam geny. Czyli jeżeli faktycznie gdzieś tam w genach mamy zapisane, że ta skóra ma taki rodzaj, a nie inny, no to oczywiście gdzieś tak będzie. I my na siłę nie zmienimy tego rodzaju skóry, ale oczywiście na przykład zacznijmy od tego, że właśnie mamy tę skórę tłustą na tapecie i są te gruczołowiowe. No i one produkują sebum. To jest zjawisko fizjologiczne, naturalne. Każdy z nas to ma w mniejszym lub większym nasileniu i tutaj właśnie decydują geny. Ale też na pracę tych gruczołowych wpływa bardzo wiele innych czynników. Właśnie na przykład hormony. I to jest bardzo ciekawe, że jakbyśmy sobie to tak próbowali zobrazować, to nasze gruczoły łojowe to jest taki mały stworek przyczepiony do mieszka włosowego. Czyli tam, gdzie nie występuje mieszek włosowy, tam nie ma gruczołów łojowych. I właśnie w przeciwieństwie do gruczołów potowych, one sobie na przykład nie ujdą nigdy samodzielnie na powierzchnię skóry. Dlatego właśnie jest problem ze zmianami zapalnymi, bo właśnie te gruczoły łojowe uchodzą nam do tych mieszków włosowych. Dlatego właśnie tam, gdzie mieszki włosowe, może się pojawić jakiś stan właśnie taki zapalny. I na przykład ja zawsze daję taki przykład, że tutaj na dłoni nikt nigdy nie będzie miał zmian trądzikowych, bo tu nie ma mieszków włosowych. A właśnie na skórze twarzy, no niestety mamy. No i tak to wygląda, że gdzieś tam twarz, plecy, dekolt czy nawet ramiona, no to są takie najbardziej bogate obszary w gruczołojowe i właśnie tak to działa. I jak sobie właśnie wyobrazimy, jak funkcjonuje taki gruczołojowy, to on ma, jak każda komórka naszego ciała, on ma receptory, czyli ma takie zamki, które otwierają różne klucze. I w tym momencie właśnie na przykład sebocyt, czyli taka komóreczka, która tworzy gruczołojowy, tak jest ich tam sporo, reaguje na różne sygnały i między innymi właśnie reaguje na hormony. Jeżeli mamy jakieś nierównowagi hormonalne, na przykład mamy zwłaszcza hiperandrogenizm, czyli na przykład nadmiar androgenów, albo u pań na przykład niedobór estrogenów i tworzy nam się po prostu tutaj problem, no to ten gród czołowy to doskonale wie, wyłapuje to i właśnie dostaje sygnał, halo, tworzymy więcej sebum, no i zaczynają się właśnie tworzyć tutaj różnego rodzaju problemy skórne.
Czyli w tym wypadku przez to, że jest jakaś nadprodukcja tego sebum, dochodzi do stanu zapalnego.
Tak. To jest jedna z przyczyn.
Bo jest też taka przyczyna, że to się w jakiś sposób przytyka i to sebum nie jest w stanie wychodzić.
Tak jest, bo właśnie tak jakbyśmy sobie zobrazowali mieszek włosowy jako taką torebeczkę, do której właśnie uchodzi ten gruczołojowy. No i jeżeli my do tej nadprodukcji sebum mamy problem z nadmiernym rogowaceniem tych komórek na skórka, no to one faktycznie się zaczynają tam gromadzić i czopują ujście tego mieszka włosowego, więc to sebum jest nadal produkowane, ale ono nie ma jak sobie wypłynąć na powierzchnię skóry. I też taka ciekawa rzecz, bo tak, aktywność tych gruczołojowych to jest jedna rzecz. Właśnie druga rzecz to jest rogowacenie nadmierne w tym mieszku włosowym, czyli to okienko nam się zamyka i utrudnia wypływ tego sebum na powierzchnię skóry. I też trzecia rzecz jest taka, że wszystko zależy też od składu sebum, bo ktoś kiedyś powiedział, no dobra, ale jaka jest najbardziej komedogenna substancja na świecie?
Komedogenna?
Tak, komedogenna, czyli taka, która utarło się, że komedogenny to taki, który powoduje, jak to się mówi przysłowiowo, zapychanie się skóry, czyli po prostu ryzyko zwiększania się zmian skórnych właśnie rośnie, jeżeli stosuje się dane tam substancje o takim charakterze bardziej powiedzmy komedogennym. No dla mnie tutaj należy taką dużą gwiazdkę postawić, bo komedogenny to jest bardzo takie luźne pojęcie i na przykład ktoś powie, parafina jest komedogenna, albo wazelina, albo silikony. Okej, dla jednej skóry będzie, dla innej nie. Dlaczego? Bo na przykład jedna skóra dużo ładniej, właścicielka tej skóry dużo ładniej oczyszcza z tych substancji. Więc na przykład też jest wiele różnych czynników, więc powiedzieć na przykład, że nie kupię nigdy kremu z parafiną, bo jest komedogenna, jest takie trochę śliskie, uważam, bo mimo wszystko ona dla jednych będzie bardziej komedogenna, dla innych nie. Ale właśnie nasze sebum, czyli coś, co jest naszego, ktoś właśnie kiedyś powiedział, że to chyba to jest najbardziej komedogenna substancja, bo tak, nasza skóra wydziela to sama. I też my bardzo często gdzieś tam skupiamy się na tym, ile tego sebum się produkuje, a nie zwracamy uwagi na jego skład. A też bardzo ważny jest właśnie skład. No i
dlaczego?
Bo na przykład mamy dietę bardzo ubogą w takie dobre, nienasycone kwasy tłuszczowe. I jemy sobie na przykład same tłuszcze trans. Totalnie niezdrowo. I to też na przykład źle wpływa na skład sebum, bo z automatu w tym sebum też będzie kiepski skład i będzie mało tych nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Jakie produkty mają te tłuszcze?
Te zdrowe tłuszcze.
Te niezdrowe, teraz powiedziałeś.
Te niezdrowe. No wszelkiego rodzaju właśnie jakieś produkty przetworzone, na przykład o jakieś margaryny, takie, tego typu jakieś takie oleje właśnie ubogie bardzo w te frakcje tych nienasyconych. I właśnie ludzie mają bardzo takie ubogie diety w jakieś awokado, w ryby, w oleje, chociażby takie spożywane właśnie do ust, na łyżeczkę, więc no to jest też problem. I o tym bardzo często zapominamy, o tych źródłach zdrowych tłuszczy. I właśnie to bardzo mocno wpływa na skład sebum i ono też staje się bardziej lepkie.
I też nie chce wychodzić wtedy przez tą dziureczkę.
Tak, dokładnie. I też na przykład dieta bardzo uboga w witaminę E też odbija się na stanie skóry, bo witamina E to jest świetny antyoksydant. I w tym momencie, jeżeli my mamy w sebum, a są badania, które pokazują, że faktycznie osoby na przykład z trądzikiem mają mało witaminy E w sebum. A jak wiemy, trądzik no, przez lata uważano, że to jest choroba zapalna, znaczy bakteryjna. I właśnie bakterie są winne, więc najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście antybiotyk, który te bakterie wytłucze po prostu co do jednego.
To jest najgorsze rozwiązanie. Ja dostałem 150 antybiotyków już.
Ja też mam ze sobą historię tutaj, tak, cały szereg. No i tak faktycznie jest. I jakby wiem, że są takie wytyczne tego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, że faktycznie się te antybiotyki przepisuje. No i tłumaczy się to tym, że one mają charakter też przeciwzapalny. I jakby ja to oczywiście rozumiem, tylko że pamiętajmy jeszcze o tym, że mają charakter przeciwdrobnoustrojowy również. I na pewno to nie jest tak, że antybiotyk jest taki mądry i mówi, te bakterie są bardziej patogenne, to w nie uderzam, ale te są częścią tej dobrej mikrobioty skóry, więc to ominę, zostawię w spokoju. No niestety tak to nie działa. Więc gdzieś tam faktycznie...
Obciąża się organizm, biorąc aptek. Ja już nawet go nie kupuję. Jak idę do dermatologa i przepisuję antybiotyk, to nie korzystam z tej recepty.
No ja wiem, że też u nas w Polsce jest różne podejście, ale ja osobiście też fanką antybiotyków jednak w trądziku nie jestem i właśnie dlatego, że przez lata wierzono, że to jest choroba związana stricte z bakteriami, a już teraz wiem, że to jest choroba zapalna. Czyli my musimy działać przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. I też zapominamy o tym na przykład, że mamy wolne rodniki. I jak słyszymy wolne rodniki, to jest hasło, coś niedobrego, starzenie się skóry i zapominamy na przykład o
tym. Wolne rodniki? Mhm. Co to znaczy?
To są, tak ładnie mówiąc, z definicji takie indywidua chemiczne. Są to po prostu takie cząsteczki, którym brakuje wolnego jednego elektronu. I one właśnie mają wolny elektron i szukają drugiego do pary. I one tak sobie szukają i wyszukują. I bardzo często zabierają z naszych tkanek, z naszego kolagenu, na przykład z naszej elastyny, z innych białek skóry i degradują po prostu nasze struktury, tworzące nasz organizm kosztem siebie, żeby one były zadowolone. A na przykład mając antyoksydanty typu witamina E, witamina A, resweratrol, jakieś inne polifenole, one są takimi bohaterami dla naszego organizmu i one mówią, masz ten wolny elektron, a od reszty się odczep. Więc ten wolny rodnik jest zadowolony, antyoksydant trochę mniej, bo się poświęcił, ale nasza skóra jest cała i zdrowa. Więc antyoksydacja jest bardzo ważna i właśnie wracając do tej witaminy E w tym sebum, badania pokazują, że u osób z trądzikiem jest mało tej witaminy E, czyli mało antyoksydanta, czyli jeżeli toczy się jakiś proces zapalny i mamy więcej tych wolnych rodników w skórze, to gdzieś tam on będzie bardziej nasilony, bo nie ma czegoś, co zbija po prostu ich nadmiar. Czyli nie ma tej witaminy E i właśnie tu jest problem. Czyli te antyoksydanty, tak paradoksalnie, też są bardzo, bardzo ważne właśnie u osób z takimi zmianami zapalnymi skóry. To też jest tutaj turbo ważne.
Uwaga, mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o najnowszych podcastach, to zostaw mi follow na Spotify. Możesz też wystawić mi ocenę, jeśli oczywiście wystarczająco Ci się podobało, to mi na maksa pomaga z algorytmami Spotify'a. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z rozmów, możesz zobaczyć sobie, jak taka rozmowa przebiega. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz sobie na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz pełnego podcastu. Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Czyli jeśli ja poszedłem do dermatologa, pochodziłem już do wielu dermatologów i w końcu poszedłem do takiej kobiety, którą mi polecono. Ona przepisała mi jakieś spoko kremy, które w miarę działają, więc nie ma dermatu, ale powiedziała mi też, że ja mam po prostu tłustą skórę i z moją skórą generalnie nic się nie da zrobić oprócz kremowania jej albo izoteku. Zgadzasz się z tym?
Nie. Nie, naprawdę nie, bo tak jakby jeżeli, bo myślę, że tutaj mówimy o takich skórach faktycznie, jeżeli one są tłuste, no to tak jak mówię, genetyka faktycznie gdzieś tam steruje tymi gruczołami łojowymi, ale na przykład na pracę gruczołów łojowych oprócz hormonów na przykład wpływa gospodarka węglowodanowa. I jeżeli my na przykład mamy posiłki bogate w insulinę, i na przykład jemy sobie tak, że nie balansujemy tych posiłków i mamy takie skoki insuliny, to też właśnie w tych gruczołach łojowych, w tych komórkach są receptory, które łączą się z insuliną i ona też daje sygnał, produkuj więcej sebum. Czyli jeżeli my na przykład mamy dietę bardzo bogatą w cukry proste i nie bilansujemy tych posiłków tak, żeby było zawsze zdrowego tłuszczu, troszeczkę tego białka, odpowiednie proporcje, no to też gdzieś tam ta skóra będzie się bardziej przetłuszczać i tak samo jest na przykład z takim czynnikiem IGF-1. To się tak ładnie nazywa. On też jest bardzo podobny strukturalnie do insuliny, więc też te receptory go będą wyłapywać. I ten czynnik insulinopodobny IGF-1 jest z reguły wyższy u osób, które na przykład spożywają bardzo dużo produktów białkowych. I tutaj na przykład liczą się też jakieś białka serwatkowe, czyli jakieś właśnie koktajle, proteinowe, odżywki, tego typu produkty, też właśnie podnoszą aktywność gdzieś tam tych gruczołów łojowych. Więc właśnie jeżeli osoby na przykład borykają się z trądzikiem i mają na przykład dietę bogatą w jakieś takie proteinowe szejki, no to też tutaj ostrożnie, bo to też gdzieś tam faktycznie może wpływać na przykład.
Szybko mówisz, muszę nadrabiać troszeczkę i starać się zrozumieć to, co do mnie powiedziałaś. Powiedziałaś o tych posiłkach wysokowęglowodanowych, czyli jeśli ja mam wymierzone makro tych posiłków, to znaczy, że one wtedy nie są wysokowęglowodanowe. Ty mówisz o pewnie jakichś lodach i takich rzeczach.
Tak, ja mówię głównie o tych, które po prostu powodują skoki insuliny we krwi, czyli głównie właśnie takie cukry proste. I to jest tutaj najgorsze, bo na przykład jeżeli my, tak przykładowo, chcemy sobie zjeść na przykład banana, powiedzmy, no to teoretycznie owoc, zdrowa przekąska. Ale na przykład on ma wysoki indeks glikemiczny, taki banan. Więc jeżeli na przykład dane osoby, ja też nie mówię, że każdy tak ma się pilnować, bo to tyczy się też głównie osób, które mają na przykład problem z gospodarką węglowodanowo-insulinową, na przykład jakieś insulinoporności albo cukrzycę. To zwłaszcza wtedy się powinno na to zwracać uwagę. Ale nawet jeżeli ktoś nie ma zaburzeń takich właśnie na tle tej gospodarki węglowodanowej, a po prostu chce sobie zdrowo jeść i chce na tą skórę gdzieś tam mocno zwrócić uwagę, to na przykład warto, żeby te posiłki właśnie miały niższy ładunek glikemiczny, niższy indeks, żeby nie było tych skoków insuliny we krwi po spożyciu takiego posiłku, żeby właśnie ten gruczoł łojowy tak szybko nie reagował na taki posiłek, więc na przykład wtedy możemy sobie taki posiłek zbilansować, czyli na przykład sobie wziąć banana, ale niedojrzałego, kilka plasterków, ale nie całego i na przykład połączyć go z jakimś zdrowym źródłem białka, czyli na przykład jakiś jogurcik, ale dodać też zdrowe tłuszcze, na przykład nasionka chia, powiedzmy. I już mamy taki, i to będzie taki lepiej zbilansowany posiłek niż na przykład taki cały banan.
Aha, czyli jeśli doda się do niego jakieś inne składniki, to już nie ma tego spajku insulinowego?
Tak. Troszeczkę nam będzie obniżał właśnie ten indeks, całe takie pomieszanie zdrowych tłuszczy, białka i nawet tych cukrów, bo no w bananie będą te cukry, ale jest go mniej, jest mniej dojrzały, obniża nam ogólnie ładunek i indeks glikemiczny tego, co spożyliśmy właśnie przed chwilką.
To jest dobra informacja dla mnie, bo ja się już martwiłem, że jak jem dużo ryżu, ale to jest zbalansowane z innymi rzeczami, to jasne. To jest źle. Czyli te wszystkie rzeczy, które mówisz, jak to zbadać, jaką się jest osobą? No bo teraz jeśli masz jakiś organizm i rozumiem, że każda osoba ma inaczej, to robi się badania krwi, czy skąd się wie, co jest z hormonami i co jest z tymi wszystkimi rzeczami, które powiedziałaś, ale ich nie rozumiem.
Jasne. To jest tak, że ogólnie zdecydowanie lepiej jest moim zdaniem wiedzieć, gdzie leży problem, bo dużo osób ma takie podejście, że leczą tylko objawy, a nie przyczyny. I tak jak właśnie mówiliśmy o Izoteku, nie mówię, że to jest zły lek, czasami jest naprawdę niezbędny, ale on działa tak, że działa przeciwzapalnie, ale też reguluje właśnie aktywność tych gruczołów łojowych i reguluje keratynizację. Co to znaczy? Czyli jak bierzemy Izotek, to skóra zawsze będzie trochę bardziej sucha, bo te gruczoły łojowe mniej produkują.
Bardzo sucha jest.
Tak, ale jak jest mniej sebum, to jest mniejsze ryzyko powstawania zmian zapalnych z automatu. A dwa, że jak on reguluje tą keratynizację w mieszku włosowym, to ten mieszek się nie będzie tak szybko czopował. Czyli też to ujście sebum będzie dużo łatwiejsze. A, no i też on troszeczkę ścieńcza na skórę, właśnie dlatego jak osoby stosują Izotek, to bezwzględnie muszą stosować taką solidną fotoprotekcję i unikać promieniowania, no bo siłą rzeczy gdzieś tam są bardziej narażone, czy na poparzenia, czy na przebarwienia, czy na jakieś tam nawet nowotwory skóry, jeżeli ktoś sobie nic z tego nie robi, się eksponuje na słońce tak full.
I nie można tatuaży sobie robić.
No tak, tak, tak. Dlatego, że jest cieńszy na skórek, no i też jest cięższa praca jest igłą, no bo musimy wtedy dostosować faktycznie, żeby nie polecieć za głęboko.
I to się nie goi. Ja tutaj się zrobiłem sobie, jeszcze nie miałem wtedy tatuażu, ale rozciąłem się tutaj, mam do tej pory taką wypukłą bliznę w tym miejscu, bo miałem to zrobione podczas Izoteku, gdzie się praktycznie nie chciało zagoić. A moja dermatolog, jak przepisywała mi Izotek, to powiedziała, że ja mam jakieś patologiczne zmiany właśnie w tych gruczołach i że jak wezmę ten Izotek, to one się wygoją przez to. I one później już nie będą miały tych patologicznych zmian, że one jakby się zabsorbują do organizmu i organizm później wytworzy nowe, tylko zdrowe.
O kurczę, to nie słyszałam wcześniej o czymś takim. Bardziej,
ale brzmi tak, jakby to miało sens?
Bardziej one mogą działać na rozmiar po prostu tych sebocytów, że po prostu i całych gruczołów łojowych, że one będą po prostu obkurczone, będą mniejsze, ale że się wchłoną gruczoły łojowe i powstaną nowe, nie słyszałam czegoś takiego.
Może ja to źle zrozumiałem.
Może chodzi o to, że się po prostu obkurczą, no bo jak się obkurczą, tylko też u niektórych jest tak, że faktycznie wzięcie tego Izoteku gdzieś tam pomaga, ale bardzo często jest tak, że na przykład jeżeli nie jest znaleziona przyczyna, czyli na przykład jakiś problem z hormonami, zła dieta, zła pielęgnacja, problem właśnie z insulinoopornością i jest dawany Izotek, to on będzie działał oczywiście, bo on działa na skórę, czyli właśnie przeciwzapalnie, przeciwzapalnie, reguluje właśnie keratynizację, no i też obniża aktywność tych gruczołów łojowych, czyli na każdy praktycznie aspekt powstawania zmiany zapalnej on sobie działa. Ale gdzieś tam ta przyczyna się tli, więc jak go odstawimy, to znowu ta przyczyna będzie miała pierwszeństwo głosu i powie, okej, znowu jestem, już mi nic tutaj nie przeszkadza, no to ja znowu stymuluję te gruczoły łojowe do pracy. Więc na tym bym się skupiła, że jednak znaleźć trzeba przyczynę, a nie skupiać się na skutku, bo to jest takie trochę błędne koło.
No mi właśnie pomógł Izotek, tak. Pomógł mi na pół roku i później miałem nawrót. Już nie taki ciężki, więc super sprawa Izotek moim zdaniem, ale jakby nie rozwiązuje problemu. Dlatego też się z tobą spotykam, bo dalej jestem ciekawy.
Jasne.
Co tam się wyprawia w tym organizmie. Czyli jeszcze zastanawiam się, czy coś o tym Izoteku jest istotnego do powiedzenia. Czyli ono po prostu obkurcza te gruczoły łojowe i one później są małe, więc wracają tak jakby do tego stanu, na którym powinny być. I to teoretycznie to powinno mnie wyleczyć, tak?
Teoretycznie tak, że one faktycznie wpływają, redukują aktywność tych gruczołów łojowych i też po prostu im one będą troszkę mniej aktywne, no to będzie tego sebum mniej. Ale tak jak mówię, jeżeli jest czynnik, który nadal będzie wpływał na rozrost tych gruczołów łojowych, czyli na przykład androgeny i na przykład będzie stymulował ich pracę, no to jak już odetniemy Izotek, no to gdzieś tam ten problem może nawracać. Więc jeżeli na przykład problem był faktycznie w nadmiernej aktywności takiej nieuchwytnej gruczołów łojowych, on może pomóc, ale na przykład jeżeli gdzieś tam tlił się taki hiperandrogenizm, insulinooporność i my o tym nie wiedzieliśmy, no to jak odstawimy Izotek, no to prawdopodobnie gdzieś tam ten problem wróci. Faktycznie może w mniejszym nasileniu, no ale gdzieś tam będzie wracał, więc tutaj też trzeba faktycznie, no i też badania są bardzo ważne, też bardzo dużo o tym nadal specjalistów, co dziwne, zapomina, żeby regularnie na przykład kazać robić próby wątrobowe, no bo jednak to też gdzieś tam może obciążać organizm w jakimś stopniu.
Tak, ja miałem tą dawkę Izoteku, bo właśnie moja wątroba źle reagowała.
No właśnie.
Okej, czyli rozumiem, że żeby zbadać swoje hormony, musimy zrobić jakieś badania krwi.
Tak.
Też widziałem post dziewczyny mojego trenera, która mówiła, że badała sobie krew i chodziła po różnych endokrynologach, chyba oni się nazywają, oni są od hormonów. I jej finalnie wyszła hipoprolaktynemia.
Tak.
Ale musiała pójść po kilku lekarzach. Na początku lekarze jakby nie chcieli jej tego przypisać. I nad tym się zastanawiałem, z czego to wynika i czy to są jakieś widełki. Jeśli ktoś patrzy, że o, to jest w miarę spoko, to nie ma tej hiperprolaktynemii. Hmm. To jest trudne słowo.
Tak, no to jest trudne słowo. Faktycznie może tak być, że bardzo mało osób gdzieś tam nadal wiąże pracę na przykład przysadki ze skórą, bo ta prolaktyna jest wydzielana przez przysadkę. I faktycznie tak jest, że sporo osób ma te hiperprolaktynemię, ale faktycznie niestwierdzone. I na przykład jest tak, że faktycznie jak widzimy badania i ona na przykład jest w górnej granicy normy albo przekracza normę, no to faktycznie jest ta hiperprolaktynemia i ona ogólnie bardzo często jest czynnościowa, czyli tak naprawdę nie do końca wiemy dlaczego, ale jednak jest. I na przykład bardzo dużo osób gdzieś tam zastanawia się, no dobrze, mam tę hiperprolaktynemię, ale dlaczego? Nie wiem dlaczego, no jestem zdrowa, nie mam jakby żadnych szczególnych objawów, tylko na przykład stan skóry jest nie taki i gdzieś tam to może wpływać. Ale na przykład zapominamy o tym, że to jest wszystko bardzo ładnie takimi osiami połączone. I na przykład na to, że jest ta hiperprolaktynemia, wpływa na przykład tryb życia, praca tarczycy, potem z kolei prolaktyna wpływa na nadnercza i tutaj jest takie zamknięte koło, czyli faktycznie, jeżeli my tego nie wyeliminujemy, to może wpływać na stan skóry i dlatego na przykład dużo pań w czasie ciąży, gdzie ta prolaktyna jest siłą rzeczy troszkę wyższa, bo już przygotowuje ten organizm do laktacji, albo właśnie w trakcie karmienia piersią, ona też jest wyższa i też wtedy dużo pań narzeka na pogorszenie stanu skóry, właśnie dlatego, że ta prolaktyna jest podniesiona. No i wtedy na przykład warto to zbadać i czasami jest tak, że te badania są mało miarodajne, bo na przykład wcześniejszego dnia ktoś na przykład był bardzo stresowany, na przykład, nie wiem, nie poszedł spać o odpowiedniej porze, zaniedbał w ogóle rytm dobowy i już z automatu ta prolaktyna może być gdzieś tam podwyższona. Więc warto sobie takie badania na przykład powtórzyć, jeżeli faktycznie znowu za jakiś czas, nie wiem, tydzień, dwa, trzy, pięć wyjdzie podwyższona, no to wtedy warto się zainteresować i poszukać po prostu przyczyny. I też często na przykład jest tak, że ona wynika z niedoborów i wystarczy wyrównać jakieś niedobory mikro, makro elementów witamin i ona sobie gdzieś tam ładnie wraca, no ale też nie oszukujmy się, jeżeli ktoś będzie na przykład chodził codziennie spać o drugiej w nocy i będzie ślęczał przed, nie wiem, tabletem, telefonem, komputerem, no i nie będzie dbał o ten rytm dobowy, no to zawsze gdzieś tam to będzie negatywnie wpływało ogólnie na gospodarkę hormonalną, czy kortyzol, właśnie poziom stresu, jakość snu. No i ta prolaktyna może być wtedy faktycznie wyższa, ale na przykład może być taka sytuacja, że ktoś sobie zrobił badania i mówi tak, no dobra, górna norma powiedzmy laboratoryjna to 23, ja mam na przykład 150.
To
już jest dużo za dużo. I wtedy zawsze mówię, że warto iść do lekarza, który pokieruje dalej, bo na przykład zdarzają się przypadki, że ktoś ma jakieś malutkie gruczolaczki na przysadce, czyli takie guzki endokrynne, które gdzieś tam produkują prolaktynę, więc już warto wtedy, żeby specjalista pokierował, na przykład zlecił jakieś badania typu, nie wiem, czy rezonans, czy tomograf, żeby wykluczyć, ale to już faktycznie przy takich większych wartościach.
U kobiety i u mężczyzny są takie same widełki?
Tak.
23 to jest tak. Górna granica.
Znaczy ja tak strzeliłam, bo każde laboratorium ma gdzieś tam troszeczkę inaczej, ale faktycznie dobra wiadomość jest taka, że większość jest tej czynnościowej. Przypadków.
Czynnościowych to znaczy?
Taka nieuchwytna, wynikająca na przykład właśnie z nieprawidłowego rytmu dobowego, z jakichś tam niedoborów, z jakichś innych zaburzeń, które też wpływają na pracę przysadki. Więc to jest taka w sumie dobra wiadomość.
I ta wysoka prolaktyna albo za niska, bo to jest wtedy to się nazywa hiperprolaktynemia? Jak jest za wysoka i za niska?
Jak jest za wysoka jest hiper, a jak jest za niska to jest hipo.
Hipo, okej. Okay. I to też wpływa chyba na samopoczucie, prawda?
Wiadomo. Jak jest czegoś za dużo, niedobrze, ale jak jest za mało, to też. Więc te wszystkie niedobory gdzieś tam hormonalne też oczywiście. No jak jest za mało, no to też trzeba się tej przysadce przyjrzeć, no bo może być jakaś na przykład niedoczynność przysadki, jakaś inna dysfunkcja, jakieś urazy, więc też warto pociągnąć temat, no bo to też z kolei bardzo mocno wpływa później na całą resztę.
I jak to się suplementuje? Dlaczego w ogóle można to zrobić za pomocą jakichś witamin? Czyli weźmie się jakieś suplementy i po prostu to wraca do normy?
No właśnie, to nie jest taka prosta droga, ale badania pokazują na przykład, że przy właśnie hiperprolaktynemii, czyli jak mamy troszeczkę za dużo, no to wtedy na przykład bardzo ładnie działa gdzieś tam połączenie B6, czy cynku, czy magnezu, więc można sobie pomóc suplementacją, ale to też nie zawsze tak jest, że gdzieś tam bierzemy suplementy i nagle to pięknie wróci, bo czasami jest tak, że przyczyna leży gdzie indziej, no i sama suplementacja to jest troszkę za mało, więc czasami gdzieś ta farmakoterapia faktycznie jest potrzebna.
Czyli na przykład jak ktoś się nie wysypia, tak jak powiedziałaś.
Może tak być.
I wtedy nawet suplementacja nie pomoże.
No wiadomo, że ten rytm dobowy jest bardzo, bardzo ważny.
Skomplikowana jest ta skóra.
Bardzo.
A powiedz mi, ostatnio widziałem posta na Instagramie, gdzie ktoś wstawił, że odnośnie jak wygląda odpowiednia według ciebie higiena skóry, czyli co się powinno robić codziennie. Bo tam było nawet, że trzeba zmieniać poszewki w łóżku, co było dla mnie kompletnym zaskoczeniem, gdybym na to nie wpadł. Ja nie jestem w to za dobry, więc to też może być jakimś powodem.
No tak, no bo gdyby ktoś nam powiedział, słuchaj, zmieniaj dwa razy w tygodniu poszewkę.
Dwa razy w tygodniu trzeba?
No idealnie byłoby codziennie, ale oczywiście jest to nierealne. Nikt nie ma tyle czasu, no tak. Więc no chociaż raz na tydzień to już jest takie, już by było okej. Okay. No i co do tej poszewki, to jest, ja zawsze tak spróbuję próbuję zadziałać na wyobraźnię, ale co my robimy w nocy, jak sobie śpimy? Pocimy się, czasami nam się otwiera buzia, no i poślinimy po prostu po duchę, no siłą rzeczy. I też na przykład jak aplikujemy jakieś produkty na wieczór, na skórę, no to też one się nie wchłoną w 100%, więc my też trochę wycieramy w poduchę. No i trąc siłą rzeczy skórą o poduszkę, no też tam nasz martwy naskórek, jakaś jego część na pewno zostaje. Więc jeżeli to wszystko jest na tej poszewce, no to jest idealne środowisko do rozwoju gdzieś tam drobnoustrojów. I też my właśnie skupiamy się, nawet jak już jest taka osoba taka pilna, że zmienia poszewkę, jest taka dumna z siebie, że udało jej się raz w tygodniu zmieniać rzetelnie, to zapomina o tym wsadzie poduszkowym. I na przykład tak, idzie spać na przykład w mokrych włosach, gdzieś tam to wszystko wleci do środka, no bo to jest poszewka, to jest cieniutka warstewka materiału, więc jeżeli my się spocimy na przykład, no to to wszystko też przesiąknie nam przez poszewkę gdzieś tam niżej do tego wsadu poduszkowego, więc co z tego, że mamy czyściutką, piękną poszewkę, jak mamy wsad poduszkowy po prostu po babci z pierzem sprzed 50 lat po prostu, który już wszystko widział, więc to też jest warte uwagi, żeby gdzieś tam ten wsad wyprać, a jeżeli się nie da, no to chociaż go co jakiś czas wymienić na nowy.
Czyli co ile się go powinno wymieniać w takim razie według ciebie?
To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy są jakieś ramy czasowe, no ale tak nie wiem, no. Raz na kilka miesięcy chociaż wyprać warto by było go jednak.
Można prać, one mają jakieś miękkie rzeczy w środku, to się później robi takie...
No właśnie, niektóre się da, niektóre się nie da. Więc lepiej już kupić taki porządny, który faktycznie gdzieś tam można prać, szybko się wysuszy i żeby też nie kupować nowych.
Ja sobie wczoraj o tym myślałem, że w gruncie rzeczy ta pościel to jest tak, jakby się chodziło w tych samych ubraniach cały czas.
No trochę tak.
No i wtedy o tym pomyślałem, że może rzeczywiście warto ją zmieniać.
Tak, to, no tak to działa.
A jak to? I to jeszcze gorzej, bo jest jakby jest się tak przyklejony do tego.
Tak, no właśnie. I ile śpimy? No nie wiem, powiedzmy 6, 7, 8 godzin, no to ta skóra ma kontakt cały czas z poduchą. No i niby spać na plecach tutaj jest rekomendowane, no ale jaką mamy gwarancję, że się nie przekulniemy na boczek w nocy?
Nie, no ja to bym nie potrafił na plecach zasnąć.
No, rozumiem to.
I teraz jeśli wytwarzają się jakieś bakterie w tej poszewce, to one sobie przechodzą z tej poszewki do naszej skóry i powodują jakieś... stany zapalne?
To bardziej jest tak, że te bakterie właśnie odpowiedzialne za stany zapalne, to jest nasza najczęściej część naturalnej mikrobioty właśnie. A po prostu chodzi o to bardziej, że my dostarczamy tym drobnoustrojom, które gdzieś tam są na tej powierzchni poduchy, warunków do rozwoju. Czyli na przykład robimy im środowisko jakieś tak dobre, wilgotne, jeżeli ta poducha jest faktycznie gdzieś tam mokra od naszego właśnie potu, czy właśnie mokrych włosów. Więc po prostu chodzi o to, że my kładziemy się na czymś, co jest już trochę za bardzo skolonizowane, no bo to bakterie, one są wszędzie tak naprawdę. Ale na pewno na tej poduszce będzie część naszej mikroflory, więc jeżeli będą miały dobre warunki do rozwoju, no to też, ale bardziej tutaj też jest kwestia nużeńca, który na przykład lubi kurz, lubi martwy komórek naskórka i właśnie bardzo często gdzieś tam osoby zgłaszają się z takim komunikatem, o, ja nie wiem co mi jest, ale chyba mam trądzik różowaty. No i faktycznie patrzymy, no i ta skóra troszkę tak wygląda, ale jak się zrobi dokładny wywiad, obejrzy się skórę, to nagle się okazuje, że to jest nużyca. I bardzo dużo osób gdzieś tam ma nużycę, a nawet nie ma o tym pojęcia, że ich to zaatakowało. I myśli, że ma trądzik, a ma nużycę na przykład.
Co to jest nużyca?
Nużyca to jest przerost, jak sama nazwa mówi, nużeńca właśnie, czyli to jest taki roztocz w naszej skórze. I one po prostu bardzo, bardzo lubią te mieszki włosowe. Wypełnione sebum i one sobie bytują właśnie w naszych gruczołach łojowych, w naszych mieszkach włosowych. One mają tam dobre warunki do rozwoju. Żywią się martwymi komórkami naskórka i właśnie kolonizując nam, tworzą nam stan zapalny, bo właśnie szukając w literaturze natknęłam się na taką fajną publikację, która właśnie mówi o tym, że nużeniec sam w sobie może i nie jest taki najgorszy, ale on jest nosicielem takiej bakterii i ona się nazywa Bacillus oleronius i ta bakteria z kolei, jej metabolity bywają drażniące dla naszej skóry. Więc jeżeli jest nużeniec, jest go za dużo, z automatu bakterii też jest za dużo. I ona, produkując te metabolity, podrażnia nam właśnie mieszki włosowe i właśnie w ich obrębie powstaje stan zapalny, który może przypominać trądzik, ale właśnie wynika z tego przerostu nużeńca.
Czyli czym to się różni od trądziku? Jak można to rozpoznać? Czy da się to w ogóle rozpoznać?
Da się. Na przykład jeżeli mamy takie, właśnie jeżeli zbieramy wywiad i na przykład badania są okej, dieta jest okej, rytm dobowy jest okej i on troszkę inaczej wygląda niż taki trądzik zwyczajny. Bardziej się go różnicuje na przykład z trądzikiem różowatym, bo ta skóra jest zaczerwieniona i te krosteczki są takie drobne, czerwone, takie grudki i krostki. Taka właśnie morfologia zmian. I wtedy gdzieś tam patrzy się na przykład na wywiad, czy na przykład jest jakiś rumień, którego kiedyś nie było. Czyli czy ta skóra na przykład czerwieniła się, bo były emocje, złość, radość, nie wiem, gorąco, temperatura, czy zimno, czy na przykład alkohol, który też rozszerza naczynia krwionośne. I na tym podłożu rumieniowym on się czasem utrwala, nie znika, zostaje I na jego podłożu się tworzą te grudeczki i krosteczki w różowatym trądziku. A tutaj niekoniecznie musi być to podłoże rumieniowe i nie ma takich drobnych naczynek krwionośnych porozszerzanych, które są typowe dla trądziku różowatego, tylko są właśnie same krosteczki. Ale one lokalizacją gdzieś tam przypominają ten trądzik różowaty. I wtedy trzeba iść do laboratorium i zrobić sobie na przykład analizę ze skrobin, czyli pobieramy ze skrobiny naskórka i pani czy pan w laboratorium liczy, ile jest tych nużeńców w tych ze skrobinach. Więc jeżeli jest na przykład 1-2 w tym polu widzenia, ok, ale jeżeli faktycznie widzimy, że jest go dużo, no to znaczy o nadmiernej kolonizacji. No i wtedy go trzeba z tej skóry ładnie wyprosić.
To jest bardziej skomplikowane niż myślałem, ale z drugiej strony nie jestem zaskoczony, bo nikt sobie nie potrafi z tym trądzikiem poradzić, więc to musi być super skomplikowane.
No to jest tak naprawdę cała kaskada, więc ogólnie wydaje, ja jestem bardzo ciekawa, jak ludzie, którzy nie pracują holistycznie, są w stanie osiągnąć sukces terapeutyczny. Naprawdę
izotekiem.
No właśnie. No, ale on jest, to jest bardzo dobry lek, jeżeli na przykład mamy takie rozległe blizny i widzimy, że są takie na przykład już przebarwienia i takie rozległe zmiany zapalne, bo jeżeli dana osoba już ma taką tendencję, że bardzo trudno się goją te zmiany i widzimy, że jak szybko nie zadziałamy, to ta skóra później będzie w tragicznym stanie, no to dla mnie wtedy jest to uzasadnione, bo nie ma czasu, czas jest na wagę złota, a później wyprowadzić taką skórę, no to jest wielki problem, bo no blizny już nigdy się nie zredukuje. No one można, znaczy zredukować je można, zlikwidować ich się nie da. Bo przebarwienia jakieś, okej, to się da wyprowadzić, no ale już takie rozległe na przykład blizny, które gdzieś tam się tworzą, no jest ciężko, więc jeżeli ktoś ma naprawdę bardzo, bardzo ciężką postać trądziku i ciężko jest znaleźć przyczynę, a ta skóra się bardzo pogarsza, no to dla mnie jest to naprawdę argument, żeby faktycznie pójść w izotek, no bo to może gdzieś tam uratować stan skóry.
Czyli dla ciebie to jest taki ostatni bastion.
Tak, tak, ja bym to tak traktowała.
Okej, to jak ty, z twojej perspektywy, skoro zastanawiasz się, jak inni ludzie prowadzą terapię i dostają wyniki takie, jak chcieliby dostać, to jak według ciebie powinno się tak kompleksowo przeprowadzić taką terapię od A do Z? Co zrobić z taką osobą, która przychodzi, ma trądzik? Powiedziałaś, że robisz wywiad godzinny i co, później badania krwi. Na podstawie tych badań krwi ustalasz, co robić dalej. Ile takie coś może trwać?
Tak naprawdę te ramy czasowe są bardzo ciężkie do ustalenia, bo jedni reagują szybciej na przykład na jakąś pielęgnację, suplementację, inni wolniej. Te skóry są różne. Co do tych badań właśnie, zawsze warto mieć jakiegoś lekarza właśnie do współpracy. Idealnie, kiedy jest to na przykład w przypadku pań, lekarz ginekolog, endokrynolog, idealnie na przykład u panów androlog, bo panowie też mogą mieć hiperandrogenizm przecież.
Dlaczego u nas androlog, a nie endokrynolog?
Znaczy, też, ale właśnie, żeby też te narządy obejrzeć, bo czasami na przykład jest tak, że coś się dzieje na przykład właśnie z tymi narządami płciowymi na przykład, że tam jest jakaś nieprawidłowa praca. Albo na przykład może być coś z nadnerczami nie tak i wtedy też gdzieś tam dalsza diagnostyka jest potrzebna. Ogólnie uważam, że lekarz na pokładzie jest super i oprócz lekarza w takim dobrym teamie fajny dietetyk, który gdzieś tam współpracuje, jeżeli ktoś się nie czuje mocny, nie ma nic wspólnego z dietetyką, jest kosmetologiem, to niech ma takiego dietetyka na pokładzie, plus też czasami psycholog. I też jest to bardzo ważne, żeby to podkreślać, bo ludzie czasami nie wiedzą, jak bardzo niektórzy mają problem właśnie z tymi zmianami skórnymi. I na przykład zdarzyła mi się kiedyś taka osoba na konsultacji, która miała straszny problem właśnie ze swoim stanem skóry. Nie był taki zły ten stan skóry, tak obiektywnie, ale ta osoba tak to przeżywała, że na przykład kiedy ja powiedziałam, że nie dajemy na noc pielęgnacji preparatów punktowych, bo ta pielęgnacja ułożona w zupełności wystarczy, to ta osoba powiedziała, że ona nie jest w stanie mieć nic punktowego, że będzie całą noc myśleć o tym, że nic nie ma, że przez noc jej widzą nowe zmiany i bardzo się nakręcała. I na przykład potrafiła wysyłać zdjęcia z zakreślonym pryszczykiem na czerwono, że jest nowa zmiana. Więc ja uważam, że taka terapia skóry u niektórych osób bez psychologa nie ma szansy bytu. I też pamiętajmy, że jest coś takiego jak trądzik, mówi się, z wydrapania, gdzie faktycznie no widać, że te osoby mają podłubane te zmiany, podrapane. I takie coś strasznie utrudnia gojenie, zwiększa ryzyko przebarwień, blizn. Więc moim zdaniem taki psycholog, który gdzieś tam podpowie, jak sobie radzić ze stresem, jak ugryźć temat, jest na wagę złota. A też się mało o tym jednak nadal mówi. Że to jest choroba psychosomatyczna. Automatyczna jednak, według mnie.
Tak, ja bardzo często drapię i najgorsze jest to, że nie jestem w ogóle w stanie tego kontrolować, bo siedzę przy komputerze i sobie coś robię.
Tak, odruchowo.
I myślę, kurwa, miałem tego nie robić.
Tak, no bo to jest taki odruch, no właśnie, my o tym nie myślimy, albo na przykład też podpieramy się często gdzieś tam i tak sobie siedzimy i tak, jak sobie człowiek pomyśli, że tak, dotknął blatu, pieniędzy, klamki, toalety, czegokolwiek i potem sobie tak siedzi. Więc ogólnie, no, też tam ta skóra nie jest idealnie czysta, więc też faktycznie tutaj takie myślenie, no to nie, to jest ciężkie, bo my działamy automatycznie. Podpieramy się, podrapiamy się, nie myślimy. A dopiero później człowiek mówi, o kurczę, znowu nie, jakby nie wpadłem na to, podrapałem tą zmianę. A ona faktycznie się potem goi ciężej. No i najgorsze są takie zmiany, gdzie jest mikropryszczyk i później nagle jest wulkan w tym miejscu, bo na przykład ktoś próbował wycisnąć, podrapać, nadkaził wtórnie, no i nasilił ten stan zapalny.
Czyli co się dzieje z takim pryszczem, jeśli stara się go wycisnąć?
No właśnie, to powinno być ku przestrodze, wszędzie po prostu mówione, ale tak jest, że...
A nie jest, nie?
A nie jest. Bo tak, no tylko wycisnę i on się szybciej zagoi. No, nie do końca tak musi być, bo tak.
Ale może tak być.
Teoretycznie niektórzy twierdzą, że widzą poprawę, ale ja zawsze mówię, że to jest krótkoterminowe, bo tak. Kto dezynfekuje ręce i skórę twarzy przed na przykład usunięciem takiej zmiany? No, nikt tego w warunkach domowych nie robi. A nawet jeżeli ktoś już się taki trafi, że będzie wszystko dezynfekował, no to tak, jeżeli gdzieś tam może dojść do wtórnego nadkażenia tej zmiany, i otwieramy sobie taką barierę na skórka, tak? Czyli wyciskając, nawet czasami jakaś kropelka krwi pojawi, no czyli ta bariera skórna została przerwana. To są otwarte wrota do migrowania wszelkiego rodzaju drobnoustrojów, które powinny być na powierzchni skóry, ale nie w jej głębi. I to gdzieś tam zdecydowanie nasila występowanie stanu zapalnego, czyli takie wtórne nadkażenie zmiany.
Czyli jeśli się go wyciśnie i wyjdzie z tego krew, to jest jeszcze gorzej.
No tak, no ja bym tutaj nie ruszała tych zmian. Ja wiem, że to bardzo kusi, ale gdzieś tam dać im się zagoić we własnym tempie, to jednak jest najlepsze rozwiązanie. I też musimy też pamiętać o takiej ciekawostce w sumie, że my mamy komórki barwnikowe skóry. I one nam produkują barwnik i to jest fizjologia. Ale one na przykład bardzo nie lubią nadmiaru promieniowania UV, bo one wtedy chronią nas przed tym promieniowaniem, nadprodukując ten barwnik. No ale przebarwienia oczywiście już wiemy skąd się biorą, właśnie z nadprodukcji. I też te nasze komórki barwnikowe skóry na przykład nie lubią urazów mechanicznych. Więc jeżeli my na przykład długotrwale będziemy skórę naciskać, drapać, dubać, one mogą odebrać to jako jakieś zagrożenie, że jest uraz mechaniczny i też się odwdzięczyć nadprodukcją barwnika. I ogólnie jest tak, też właśnie są na to takie fajne publikacje, które pokazują, że tam, gdzie się toczy stan zapalny, z automatu komórki barwnikowe skóry są bardziej czułe, wrażliwe. Więc jeżeli my mamy na przykład stan zapalny i tam coś się dzieje, zaczniemy go wyciskać, drapać, dubać, czyli dajemy im sygnał, tym melanocytom, czyli tym komórkom barwnikowym, słuchaj, robię ci uraz mechaniczny, bądźcie czujne, że coś się dzieje. Więc one już są pobudzone do pracy. I dodatkowo jak taka skóra dostanie później promieniowania, UV, na które jesteśmy no, narażeni cały czas, to dużo łatwiej o powstawanie przebarwienia w takim miejscu.
Czyli to miejsce jest bardziej reaguje na promieniowanie UV?
Tak, zdecydowanie tak. Dlatego właśnie bardzo często w miejscach, gdzie były stany zapalne, ludzie mają później takie właśnie przebarwienia. No i też oczywiście nie trudno o blizny, bo jeżeli ktoś naprawdę już uporczywie dubie, drapie, wyciska, może dojść do nawet uszkodzenia gdzieś tam głębszych warstw skóry. No i faktycznie funduje sobie gdzieś tam blizenki, które no faktycznie bardzo ciężko się później redukuje.
Są jakieś sensowne kremy do tych blizn?
Teoretycznie są na bazie na przykład silikonów, żeby dawać taką okluzję, żeby ta skóra łatwiej się goiła. Jest też taka maść znana już od wielu lat, Cepan, na bazie cebuli. Mhm. No ale jej zapach myślę, że jest tak specyficzny, że dużo osób się nie decyduje na stosowanie. No ale później głównie...
A działa?
No działa. Działa nieźle, ale na przykład jak już mamy taką twarz, że faktycznie twarz, czy szyję, czy dekolt, czy skórę głowy, obojętnie, tam gdzie są te zmiany i faktycznie są te blizenki, no to głównie już później zabiegi, bo samymi kremami, nawet jak ktoś nam mówi, tak, kup krem na blizny, jest świetny, no nie ma co się oszukiwać, to nie będzie jakoś super działać. Czyli już pobudzanie tej skóry do wyprodukowania nowych włókien kolagenu, to raczej jest takie główne postępowanie właśnie w terapii później blizn.
A te zabiegi działają?
Zabiegi tak, chociaż mówię, raczej nie jest tak, że w 100% da się usunąć bliznę. Można ją bardzo spłycić, ale...
A co nazywasz blizną? Blizną taką jak od rozcięcia, takie, że zostaje taka biała plama, czy...
Mhm.
I tak. To wtedy jest blizna.
Tak. Blizna, wszystko to, gdzie doszło do po prostu urazu na poziomie gdzieś tam skóry właściwej i nie został wyprodukowany nowy kolagen, tylko została tam wyprodukowana taka tkanka włóknista, która właśnie nie wygląda jak taka ładna skóra, tylko widać, że tam czegoś brakuje, jest taka właśnie.
Ale po tych pryszczach zostaje trochę inna blizna, taka po prostu ciemniejsza plamka.
A to przebarwienie, to jest akurat tak. Czyli to nie jest stricte blizenka, czyli nie ma ubytku. Tylko jest właśnie tej tkanki, tylko jest nagromadzenie barwnika, czyli taka właśnie ciemniejsza plamka. Ale tego jest dużo łatwiej się pozbyć niż na przykład właśnie blizny. Bo przebarwienia są częste, ale da radę je usunąć.
To żeby mieć taką bliznę, to trzeba nieźle tam nadubać chyba, co?
No trzeba, ale dłubią ludzie, Zwłaszcza jak jest głęboko stan zapalny, a no zazwyczaj jest, no bo to gdzieś tam obejmuje cały mieszek włosowy, który już sięga do skóry właściwej. Mhm. No to niestety faktycznie można sobie napytać biedy. I właśnie to są takie najczęściej takie blizenki atroficzne, czyli takie dziureczki w skórze. I to faktycznie widać po stanach zapalnych. Często. Mhm.
Jak wygląda w takim razie pielęgnacja rano i wieczorem? Mhm. To jest to, nie domyślam się, że nie wiem w sumie jak faceci do tego podchodzą. Mhm. Na pewno faceci z mojego środowiska nie podchodzą do tego jakoś religijnie. W sensie nie robią tego po prostu.
Jasne.
Więc jak to wygląda u ciebie na przykład? Jaką ty stosujesz pielęgnację? Mhm.
No ja ogólnie wiadomo, że staram się też tak właśnie książkowo działać, żeby tutaj sobie no, być w zgodzie z tym, co mówię, co tłumaczę. No wiadomo, że czasami jest ciężko, jeżeli chodzi o czas, więc ja też stawiam na taką bardzo minimalistyczną pielęgnację, ale też nie tylko ze względu na to, że nie mam czasu, ale też każdemu taką zalecam, bo ma to wiele, wiele plusów. Bo na przykład tak, oszczędzamy czas, oszczędzamy pieniądze, nie kładziemy miliona rzeczy na skórę niepotrzebnych i też jeżeli coś nam nie zadziała i nie posłuży skórze, to łatwiej nam będzie dojść do tego, co nam nie zadziałało, gdzie jestem winny. Bo jak napakujemy sobie 15 produktów, no to teraz szukaj.
Mhm, no i to jest, działa.
Tak, tak, dokładnie. Więc ogólnie takie absolutne must have uważam każdej osoby. Tak, zaczynamy od oczyszczania.
Czym?
Czym wolimy? Może być żel, może być jakieś takie masełko.
Ale to czy... specjalne musi być jakieś do oczyszczania skóry?
Do oczyszczania skóry, tak, tak, tak.
Czyli nie jest zwykły żel pod prysznic.
Lepiej coś łagodniejszego, tak, bo gdzieś tam jednak skóra na ciele jest trochę inna niż na twarzy, więc ja wiem jak to u facetów, że jest do wszystkiego. Szampon, żel, wszystko jest nie kilka w jednym, tak. Ale ogólnie do skóry twarzy też fajnie. Teraz mamy taki cały szereg takich preparatów o fizjologicznym pH, czyli takie łagodne, pH lekko kwaśne około 5,5-6, czyli tak, jakie powinno być na powierzchni skóry. I to jest ważne, żeby myć takim produktem o takim właśnie pH zbliżonym do pH na powierzchni skóry, bo pamiętajmy, że mamy jeszcze warstwę dodatkową w postaci mikrobioty skóry, czyli tych naszych drobnoustrojów, które tam sobie bytują. I uważam, że to jest temat rzeka. Moglibyśmy...
I zmyje się jeżelem pod prysznic.
Ogólnie część się mikrobioty, wiadomo, gdzieś tam naruszy pod wpływem mycia, ale jeżeli my myjemy w sposób łagodny, to zapewniamy też jej równowagę.
Co to znaczy łagodny?
Że właśnie nie zmieniamy bardzo tego pH. Czyli jakbyśmy na przykład mieli takim mydłem, które ma bardzo wysokie pH, to nasza przyjazna mikrobiota nie do końca się dobrze czuje w takim środowisku. Ona woli lekko kwaśne pH. Więc jeżeli my będziemy non-stop myć takim mydłem, na przykład szarym o wysokim pH, no to gdzieś tam będziemy zaburzać tą mikrobiotę skóry, czyli będziemy wprowadzać ją w tak zwany stan dysbiozy, czyli nierównowagi. A tu musi być balans, musi być równowaga. Czyli musi być ich tyle, tych drobnoustrojów, ile tam powinno być, nie za dużo, nie za mało. I ktoś kiedyś powiedział, że zdrowa skóra to skóra ze zdrową mikrobiotą. I faktycznie tak jest, gdzie ta równowaga jest. I zrobiono takie ciekawe badania, że na przykład u osób z atopowym zapaleniem skóry pobrano wymaz ze zgięcia łokciowego, gdzie były zmiany i kawałek dosłownie dalej u tej samej osoby ze zdrowej skóry. I była totalnie inna mikrobiota, mimo że to była ta sama osoba, kilka centymetrów dalej. I różniło się to tym, że tutaj, gdzie w zgięciu były te zmiany atopowe, była mniejsza różnorodność mikrobioty. Czyli jakaś tam część przeważała nad inną, zaburzyła się równowaga i to prawdopodobnie mogło gdzieś tam wpływać na barierę skórną i zwiększało ryzyko powstawania tych zmian. I tak samo jest właśnie z powierzchnią skóry, że jeżeli my na przykład, będąc przy tym oczyszczaniu, myjemy nieprawidłowo i non-stop gdzieś tam zawyżamy to pH, to z czasem ta mikrobiota sobie będzie gdzieś tam wpadać w nierównowagę. Tak samo na przykład preparaty na bazie etanolu. Jak jest bardzo wysoko w składzie alkohol etylowy, on działa też dezynfekująco jednak. Więc też gdzieś tam będzie negatywnie działał na mikrobiotę skóry. I my z czasem, jak sobie wyhodujemy taką potężną dysbiozę, czyli będzie totalna nierównowaga, to też jest większe ryzyko powstawania zmian zapalnych. I też tak działa na przykład przewlekła antybiotykoterapia. Że nigdy nie wiemy, po jakim czasie ta mikrobiota wróci do tej idealnej równowagi. Więc to oczyszczanie ono musi być, ale musi być łagodne, czyli takie, które nie będzie zaburzać pH na powierzchni skóry. Mhm.
To jest bardzo skomplikowane wszystko, co mówisz. W sensie brzmi jak bardzo dużo roboty.
No bo tak jest, naprawdę tak jest. Więc chociaż jak się już tę rutynę raz dobierze dobrze, to już później leci człowiek po kolei gdzieś tam te produkty. Ale faktycznie no, od tego oczyszczania trzeba zacząć, bo jeżeli my będziemy mieć najpiękniejsze, najdroższe, najlepiej działające kremy, a nie oczyścimy porządnie skóry, no to tak naprawdę to nie ma sensu. I tu też przeciwnicy mycia skóry rano, bo też jest taka grupa, która myje tylko wodą. I na przykład obiera takie stanowisko, że mycie wodą wystarczy. No i teraz ja mam zawsze pytanie do takich osób, jak woda ma umyć cokolwiek? Ona może opłukać. I teraz na przykład, kto myje samą wodą patelnię po smażeniu na przykład tłustego mięsa?
Ci ludzie pewnie.
Pewnie tak, pewnie tak. No więc ogólnie no, nie da się tego umyć, woda nie ma substancji myjącej, więc oni opłukują skórę i oni zawsze mówią tak, no tak, ale wiesz, moja skóra przez noc wydziela płaszcz hydrolipidowy, czyli mieszaninę sebum i potu. I to jest potrzebne mojej skórze, bo ona się regeneruje i ona tego chce.
Mają rację?
Mają rację, ale sama woda też częściej go zmywa. A zdrowa skóra sobie to sebum i wodę, czyli ten pot, ona sobie to naprawdę wydzieli po pół godzinie, po godzinie, po półtorej, wszystko zależy od tego, jaka jest skóra, jak funkcjonuje. Więc to, że ktoś nie chce mieć skóry rano delikatnym żelem, bo boi się, że sobie zmyje ochronny płaszczyk, to moim zdaniem nie jest argument, bo zapomina o tym, co się dzieje w nocy. Resztki kosmetyków są na powierzchni skóry, my się pocimy, więc to też trzeba gdzieś tam zmyć z tej skóry i przygotować ją na kolejny dzień. Więc trzeba oczyścić rano, wystarczy raz, ale jakimś delikatnym właśnie preparatem, który właśnie będzie miał delikatne, fizjologiczne pH między 5,5 a 6, a mydła o wysokim pH raczej na bok.
Też słyszałem, że nie można myć tej skóry za często. Czyli że na przykład myłoby się ją 4 razy dziennie, że to niedobrze działa, bo to zmywa rzeczywiście te wszystkie rzeczy, które są na skórze potrzebne. I ta skóra musi to wyprodukować od nowa, więc jest jakby bardziej aktywna jeszcze.
Tak jest, tak jest. Bo częste mycie właśnie może naruszyć barierę lipidową. I teraz jakbyśmy sobie wyobrazili takie piętra. Że na przykład piętro numer 1, tak typowo obrazowo, to jest nasza warstwa rogowana skórka, czyli ta najbardziej zewnętrzna, ta martwa, którą my czujemy pod palcami, my jej dotykamy. No i ona jest nam bardzo potrzebna, mimo że to jest martwa warstwa, te komórki się tutaj nie namnażają, nic się tutaj jakby nie dzieje, to ona ma świetną budowę, bo ona wygląda jak taki nieotynkowany dom. I ona wygląda tak jak cegły i między nimi cement. I dosłownie tak ona wygląda, oczywiście to jest bardzo, bardzo mocno obrazowe. I te cegły to są właśnie komórki tej warstwy rogowej, a to, co jest pomiędzy nimi, to jest cement międzykomórkowy. I on jest mieszaniną lipidów, czyli substancji tłuszczowych. I to jest nam po to potrzebne, żeby nam woda nie uciekała ze środka, przez skórę, do otoczenia. A będzie uciekała, bo jest totalnie inny gradient stężeń, jeżeli chodzi właśnie o wodę. I na przykład w skórze właściwej, czyli tam głęboko, jest około 70-80% wody, a w naskórku 20, czasami nawet paręnaście, zależy od osoby. I ta woda będzie nam gdzieś tam uciekała. A jeżeli ten mur będzie solidny i ta bariera, właśnie te lipidy tutaj będą porządnie trzymały tutaj te przestrzenie między komórkami, to ta woda nie będzie tak łatwo uciekać. I będzie nam ta skóra pozostawała ładnie nawilżona. Ale jak my na przykład będziemy non-stop niszczyć tę warstwę, no to ta woda będzie łatwo uciekać, będziemy sobie naruszać barierę lipidową i będziemy tracić nawilżenie przez skórę. Więc jeżeli my pójdziemy na to piętro 1, to tu mamy te martwe komórki na skórka i to spoiwo między nimi. Ale jak sobie pójdziemy na piętro numer 2, czyli wyżej, to na powierzchni skóry jeszcze mamy to, co ta skóra wydziela, czyli sebum i pot. I o ile ten płaszcz hydrolipidowy, czyli mieszaniny tego sebum i potu, my i tak zmyjemy, nawet samą wodą część, o tyle grunt, żeby każde oczyszczanie skóry nie ruszało tego piętra numer 1, czyli tego cementu międzykomórkowego, czyli nie, żeby nie wypłukiwało tych lipidów, które nam ładnie bytują sobie między gdzieś tam tymi komórkami na skórka. Bo jeżeli będziemy je non-stop wymywać podczas mycia, to ta bariera będzie coraz bardziej luźna.
I jakie środki to wymywają?
I na przykład bardzo mocno jakieś takie surfaktanty w dużych stężeniach, etanol na przykład też działa rozpuszczający na te lipidy, na przykład, więc jeżeli jest taki stara szkoła rapu, czyli taki tonik na bazie etanolu, który aż czuć na kilometr, no to z czasem on będzie te lipidy wymywał. Więc jakby płaszcz hydrolipidowy, czyli to, co jest na górze, czyli ta wydzielina, jak my umyjemy skórę, nie nałożymy nic i dotkniemy po pół godziny na przykład tutaj w okolicy nosa, to czujemy, że on już jest. I on się odbuduje. To nie jest problem.
To jest okej.
On, bo to, że grucze łojowe pracują, będą pracować, potowe tak samo, więc ten płaszcz, który jest tutaj, lekko kwaśny, dobrze, że on jest, bo też nam delikatnie skórę natłuszcza, nawilża i daje fajne środowisko właśnie lekko kwaśne, dzięki temu, że jest tam pot, do rozwoju tych dobrych drobnoustrojów naszej mikroflory. Ale jeżeli my będziemy uderzać na to piętro 1, czyli piętro niżej i właśnie w te bariery non-stop, czyli non-stop coś jakby z dużą zawartością etanolu, non-stop złuszczanie takie silne, będziemy sobie ścieńczać barierę, to wtedy się pojawi problem, bo ta skóra będzie reagowała stanem zapalnym, będzie przesuszona i też co ciekawe, my myślimy jakby tylko w kontekście nawilżania tej skóry, że jest ta bariera, są te cegiełki i one są murem, żeby ta skóra nie traciła tyle nawilżenia do otoczenia. Ale zapominamy o tym, że ta bariera też działa w drugą stronę. Czyli jeżeli ona nie będzie taka, a będzie taka, to też dużo łatwiej...
Dla ludzi, którzy słuchają, bo też są ludzie, którzy słuchają, Alicja pokazuje dwie pięści i obok, między tymi dwoma pięściami jest ta bariera. I że nie można jej wypłukać, żeby rzeczy nie dochodziły albo do wewnątrz, albo do zewnątrz.
Tak jest, tak jest. To są właśnie nasze martwe komórki na skórka, właśnie, czyli moje piąstki, a między nimi właśnie jest ta mieszanina lipidów, które właśnie mają za zadanie tworzyć ten solidny mur z tymi piąstkami, czyli z tymi komórkami. Więc jeżeli my taką barierę sobie poluzujemy, zaniedbamy, otworzymy wrot, czyli wszystko, co jest z zewnątrz, dużo łatwiej będzie sobie przenikało. Więc to, że te drobnoustroje są na powierzchni skóry, super, ale niekoniecznie fajnie, żeby były na przykład w głębi naskórka. A przez taką barierę one się będą tam znajdować. ich metabolity, które mogą działać drażniąco, też. Jakieś alergeny, też. Więc nawet substancje kosmetyczne. Zwróćmy uwagę na przykład, że nie wiem, czy tak miałeś kiedyś, może się ze mną zgodzisz, ale inaczej zupełnie nakłada się kosmetyk na skórę, która jest taka miękka, nawilżona, czuje się dobrze, jest tak komfort, a inaczej jest taka sucha, ściągnięta i na to nakłada się coś, co na przykład ma działać aktywnie. Może szczypać, może podrażniać, bo dużo łatwiej też przenika wszystko przez taką naruszoną barierę. Czyli my otwieramy wrota, z jednej strony fajnie na przykład dla kosmetyków, bo coś nam troszeczkę głębiej i łatwiej przeniknie, no ale z drugiej strony pamiętamy o całej reszcie. Potencjał drażniący, drobnoustroje, ich metabolity, które wytwarzają, więc też ta bariera jest bardzo ważna i to jest taka moja zawsze złota rada dla wszystkich, że jeżeli masz trądzik, ale ta skóra jest przesuszona i podrażniona, nigdy nie zaczynaj od wprowadzania substancji aktywnych typu kwasy, retinoidy od razu, tylko najpierw zregeneruj skórę, bo jak będzie zregenerowana ta bariera naskórkowa, to będzie mniej otwarta właśnie do przenikania tych drobnoustrojów w głębi. Czyli z automatu te stany zapalne też powinny się troszeczkę zacząć gdzieś tam wyciszać i stan skóry poprawiać właśnie przez to, że ta bariera będzie w lepszym stanie. I dopiero wtedy, jak my na przykład umyjemy skórę i powiemy tak, super, pierwszy raz od 3 tygodni po myciu skóra nie jest ściągnięta, nie szczypie, nie piecze, jest komforcik. To jest dobry moment. Tak, to jest bardzo dobry moment, żeby wtedy wejść z substancjami aktywnymi dopiero. Ale na taką przesuszoną, swędzącą, piekącą skórę nie, bo jeszcze bardziej ją podrażnimy i jeszcze bardziej nasilimy stan zapalny, tak paradoksalnie.
Mhm. Jeszcze chcę wrócić do tego pielęgnacji rano i wieczorem. Ja miałem jakiś krem. Co się stosuje pod prysznicem na skórę? Musiałem czymś specyficznym myć czoło i skórę twarzy. Dostałem taki kernacyl, to się chyba nazywało, takie niebieskie duże pudełko.
Aha, okej. Okay.
Odstawiłem to, bo wydawało mi się, że to nie działa, ale pewnie działało, tylko o tym nie wiedziałem. Mhm. Czyli do tego powinienem wrócić.
Do mycia, tak. No właśnie też wszystko zależy od tego rodzaju typu skóry. Ale ja ogólnie uważam, że jeżeli chodzi o skórę twarzy, to tutaj jakby niezależnie od rodzaju i typu skóry, czy jest to skóra problematyczna, trądzikowa, czy totalnie jak pupa niemowlaka, warto podejść do niej w ten sam sposób na etapie oczyszczania. Czyli łagodnie, ale skutecznie. I ja nie skupiałabym się osobiście już na takim działaniu na przykład przeciwzapalnym czy złuszczającym, już na etapie mycia. Ja bym po prostu skórę umyła łagodnie, żeby jak najmniej naruszyć właśnie barierę naskórkową, ale żeby domyć dokładnie. Czyli ja na przykład, jeżeli chodzi o takie preparaty złuszczające do mycia, to na przykład klatka piersiowa, plecy, ramiona ok, bo ta skóra jest trochę grubsza, ale do skóry twarzy już bym sobie darowała na przykład.
Karkasz jest grubsza?
Troszeczkę tak. No szyja wiadomo, że tu jest cieniutka, ale no na szyi raczej tych problemów nie ma. No tutaj raczej żuchwa jak już, nie?
Tak,
ale...
ja używałam Differinu i dostałem Differin, który mogłem sobie nakładać na czoło, ale jak nałożyłem na szyję, to od razu miałem czerwone plamy.
Tak, no bo tam jest właśnie adapalen, nie? Właśnie retinoid. No to tak, bo szyja jest też cieniutka, no to też dużo łatwiej gdzieś tam ta substancja będzie przenikać. Ale właśnie co do tego mycia, no to tak, rano raz, wieczorem uważam, że dwa, jeżeli stosujemy produkty z filtrami i make-up, no bo jednak to musi domyć. Na raz większość
tych... Ja nie stosuję make-upu.
Tak, ale właśnie miałam pana, który właśnie miał korektor, bo tak bardzo nienawidził swoich zmian skórnych, że bez tego się nie ruszał z domu. I jakby ja to totalnie rozumiem.
Ja też to rozumiem.
Bo właśnie, no jeżeli to miał mu tam sprawić troszeczkę jakby radości dla psychiki, że czuł się lepiej, ale same filtry bardzo ciężko się domywa. Czyli jak na przykład mamy na dzień produkt z filtrami, to też trzeba dwa razy umyć wieczorkiem, bo te filtry, kurczę, ciężko schodzą z powierzchni skóry.
A jak wygląda samo mycie? Bo ja myję skórę twarzy tak o. Ale podobno to nie jest sposób.
Nie no, grunt, żeby umyć dokładnie, ale delikatnie. Czyli ogólnie taki masaż około 45 sekund, czyli nakładać, najpierw umyć ręce. To też jest bardzo ważne, bo też o tym zapominam. Czyli najpierw myjemy ręce, później tymi czystymi dłońmi aplikujemy na lekko zwilżoną skórę twarzy odpowiednią ilość produktu i robimy sobie taki delikatny masaż właśnie skóry i tylko właśnie nie taki prach, pach, ciach, tylko chociaż te 45 sekund, żeby to faktycznie gdzieś tam domyć. I oczywiście nie mówię z zegarkiem w ręku, ale tak plus, minus.
Okej. Okay. Dobra.
Więc mycie mamy zrobione. Tak.
Zastanawiam się, czym się różnią jakieś kremy? Co to jest serum? Dlaczego niektóre się nazywają serum? Dlaczego niektóre są kremami? I czy to wszystko w ogóle działa?
No działa, chociaż prawda jest taka, że jeżeli będzie przyczyna jakaś w środku, psuła stan skóry, to nawet najdroższy, najlepiej dobrany krem nam nic nie da. I też zawsze ja mówię, że jeżeli ktoś ma wydać kupę kasy na pielęgnację, jakąś naprawdę cudowną, rewelacyjną, a miałby wybrać na przykład, czy zrobić jakieś potrzebne badania, dobrać sobie jakieś suplementy i skupić na diecie i na zdrowiu, to zawsze ta druga opcja jest ważniejsza. Bo pielęgnacja to jest tylko taka wisienka na torcie, która ma nam pomóc, ale jeżeli my środka organizmu nie ogarniemy, to i tak problem gdzieś tam będzie się tlił. I właśnie czym się różni serum od kremu? No różni się chociażby tym, że na przykład mamy różne formuły. I serum z założenia jest taką lżejszą formułą, taką na przykład nasyconą składnikami aktywnymi, ale wiadomo, że teraz już jest tak, że bardzo często serum od kremu się niewiele różni.
Nazwą.
Tak, czasami jest tak, bo na przykład są sera kremowe, które na przykład są mniej bogate, a są bardzo bogate kremy. Czyli ogólnie bardziej może chodzi o konsystencję, że rzadko kiedy serum jest takie bardzo kremowe. Bardziej te serum jednak mają taki aplikator, czy taki dropper, czyli taki kroplomierz gdzieś tam, tak dokładnie, albo w pompeczce, czyli jednak to musi być o tyle lżejsza konsystencja, żeby przeszła przez ten aplikator. A krem z reguły mamy tutaj w słoiczku, chociaż też mamy kremy w pompkach i one też będą musiały być z automatu lżejsze.
Mhm, to prawda. Czyli nie ma jakiejś różnicy pomiędzy skutecznością, to raczej kwestia tego, jakie ma się zmiany skórne i wtedy się dobiera do tego albo krem, albo serum.
Znaczy z założenia to serum powinno być właśnie bogate w składniki aktywne, to powinien być taki eliksir składników aktywnych, a krem z założenia powinien pokrywać ten eliksir, dawać taką okluzję, czyli taką warstewkę, która nie dość, że ułatwi przenikanie tych składników z serum trochę głębiej, to też da taką dodatkową kremową warstewkę, żeby właśnie blokować nadmierną utratę wody przez nasz skórek. Więc dla mnie takim idealnym połączeniem jest właśnie i serum, i krem. Tylko tak dobrane, żeby na przykład się nie dublowały składniki niepotrzebnie, żeby na przykład serum dostarczało jednego fajnego składnika lub dwóch, a krem na przykład czegoś innego, żeby gdzieś tam uzupełnił takie serum. I to jest takie fajne połączenie i zawsze tak się staram dawać taki schemat, że właśnie po oczyszczaniu rano na przykład jest serum i krem z fotoprotekcją, a jeżeli ktoś chce jeszcze pomiędzy, to jakiś nawilżający, a wieczorkiem na przykład jakiś serum, czy jakaś na przykład, nie wiem, lek bez recepty na zasadzie jakiś, nie wiem, kwasu azelainowego z apteki. I na przykład na to gdzieś tam jeszcze kremik, żeby też dać taką dodatkową warstwę okluzji. Więc tak idealnie oczyszczanie, serum, krem. Brzmi tak.
Ale już robię to z tymi kremami. Kiedyś nie używałem żadnych kremów kompletnie i nie myłem skóry kompletnie twarzy. Zacząłem, potrafię używać. Już nie używam tego pod prysznicem, ale wrócę do tego, bo mówisz mi, że to jest ważne.
Jasne.
I zrobię sobie te badania hormonalne, bo tego nie sprawdzałem. A być może jest tutaj u mnie jakiś problem? Być może nie. Ale ten Differi mi pomaga. To jest coś z tym izotretinoiną. Jak to się mówi?
Izotretinoina. Właśnie tam jest adapalen, czyli retinoid trzeciej generacji, bo retinoidy właśnie mają jedną, drugą, trzecią i teraz już czwartą generację i adapalen jest tej trzeciej generacji, czyli też właśnie jako taka substancja lecznicza. Izotretinoina jest pierwszej tej generacji, więc ta trzecia generacja, ten adapalen, ale on też właśnie bardzo ładnie działa.
Czyli, że jest słabszy.
Nie. Troszeczkę ma inny mechanizm działania, ale ogólnie też działa na grucze łojowe, właśnie na rogowacenie, więc też jakby efekt ma dać podobny do tego, który gdzieś tam daje
reszta. Ale jest dosyć mocny i trzeba z tym uważać.
Tak, tak, oczywiście, tak. Dlatego nie. Jest status leku tylko na receptę właśnie.
Nie mogę tego używać codziennie, bo właśnie mam czerwone plamy. Czy ty miałaś kiedyś jakieś zmiany skórne?
Bardzo.
I jak, sobie z nimi, jak poradziłaś sobie ze swoimi? Czyli stąd masz taką pasję do tego, żeby się tego wszystkiego uczyć?
Chyba tak. Bo właśnie tego mi brakło gdzieś tam na mojej drodze takiej osoby, która by spojrzała na mnie całościowo. Ja byłam takim pacjentem z takich dowcipów na zasadzie zza biurka, szybka ocena, szybka recepta, szybka wizyta, dziękujemy. I niestety no nie miałam szczęścia. Tak, antybiotyk, izotek, ja już brałam wszystko, co się tylko dało. No i naprawdę
nie pomógł ci izotek, okej. Okay.
Wszystko wróciło, nie miałam kompletnie szczęścia do jakiegoś takiego fajnego lekarza gdzieś tam na swojej drodze. Oczywiście są tacy, no ale ja takiego nie spotkałam. Nie miałam tyle szczęścia i gdzieś tam przez długie, długie lata się borykałam z tym. I naprawdę ktoś, kto na przykład, nie chcę teraz już tak powiedzieć wprost, ale ktoś, kto jest na przykład ciężko chorą osobą i boryka się naprawdę z ogromnymi problemami, zawsze gdzieś tam uznaje, że jakiś trądzik to jest drobnostka. Ale my nigdy nie wiemy, jak ona wpływa na psychikę drugiej osoby. I ja uważam, że osobę z trądzikiem zrozumie tylko osoba, która sama się boryka z tym, bo to naprawdę u wielu na przykład osób są takie badania, które pokazują, że wiele osób na przykład z powodu złego stanu skóry nawet popełnia jakieś samobójstwa. I to naprawdę ma ogromny wpływ na psychikę. Tak, więc ja mówię zawsze, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i jakby nie należy oceniać kogoś, że ktoś robi dramat z tego, że ma trądzik. Może dla niego jest to dramat, trzeba to uszanować i spróbować mu po prostu pomóc, bo dla jednego dramatem jest to, że nie wiem, złamał się paznokieć, dla innego, że na przykład, nie wiem, coś się złego wydarzyło. Każdy ma inny gdzieś tam poziom bólu, wrażliwości, więc jeżeli dla kogoś jest to dramat, że ma trądzik, tak, uszanajmy to, to może być jego dramat, bo to jest stan skóry. Zwłaszcza ludzie, którzy na przykład pracują gdzieś tam z klientami i jest taki bezpośredni odbiór, no to może bardzo źle wpływać. Tak, więc absolutnie, tak jakby no, nie porównuję rangi, że na przykład, nie wiem, problem skórny do problemów jakichś takich bardzo mocno zdrowotnych, no bo obiektywnie patrząc jest to nieporównywalne, tak, bo każdy wolałby mieć trądzik niż jakąś straszną chorobę, ale jakby też nie deprecjonujmy tego, co czują osoby, które ten trądzik mają, bo faktycznie gdzieś tam mogą się z tym bardzo źle czuć. No i faktycznie ja też już przeszłam przez chyba wszystkie możliwe leki, które były na mojej drodze, nie miałam nigdy zleconych badań krwi.
Czyli miałaś całą tą rutynę, dbałaś o pościel, dbałaś o mycie skóry i tak
kiedyś
dalej?
Kiedyś kompletnie nie, bo jako właśnie młodziutka dziewczyna nikt mi kiedyś tego nie powiedział, tylko właśnie była taka terapia właśnie farmako, no i to też gdzieś tam dawało krótkotrwały efekt, a po odstawieniu wszystko wracało. Ja przez długie lata nie mogłam tego pojąć, że dlaczego tak jest i na pewno coś da się z tym zrobić. I gdzieś tam ta pasja się tliła, aż faktycznie rozkwitła, tak można powiedzieć, że skłoniło mnie to do poszukiwania, uczenia się, bo ja też jestem takim samoukiem i bardzo dużo szukam, bardzo dużo gdzieś tam staram się czytać, pogłębiać wiedzę, bo też bardzo to lubię. Zawsze lubiłam się uczyć i tutaj się nic nie zmieniło przez lata. Mhm. Ale myślę, że to też jest dobre, dlatego że tylko osoba, która stara się znaleźć przyczynę, może gdzieś tam dojść do jakiegoś efektu.
Pewnie, że dobre. Ja tak. Słyszę od ciebie, że jesteś przygotowana na każde pytanie i masz naprawdę głęboką wiedzę. To widać po tobie. Jejka, bardzo pewnie dzięki. O tym mówisz. Także...
No, trochę się człowiek naczytał, ale faktycznie żałuję bardzo, że tak późno do tej wiedzy doszłam, bo nie mogłam sobie kiedyś pomóc. I faktycznie gdzieś tam, no nawet taka podstawa. O, bardzo prosty przykład. Napisała mama dziewczyny na konsultację. Dziewczynka lat 13, no to młoda dziewczyna. Akurat konsultacja była z mamą, bo dziewczyna wtedy nie mogła. No i ja mówię tak, dobrze, a ma pani jakieś tam wyniczki? Ona mówi, że tak, że badały tarczycę właśnie i ma TSH 3,6.
Hashimoto.
No właśnie, ja mówię do niej tak, i co? I ja mówię, czy jakby to jest okej? Okay? Ona mówi, że jest w normie. No i tak, mamy normę laboratoryjną do 5, tam 6 czy 4 z hakiem, zależy jakie laboratorium, ale tak młodziutka dziewczyna powinna mieć około 2 TSH, tak? Oczywiście no nie jestem lekarzem, więc tutaj nie będę diagnozować, ale według mojego doświadczenia, które gdzieś tam faktycznie pokazuje te prace ze skórami, no to jest jednak za duża wartość. I ja sama kiedyś też miałam taki problem z tarczycą i mi nikt nie powiedział, że coś jest nie tak. Więc ja cała szczęśliwa, żyłam sobie w świętym spokoju, że super, jestem zdrowa, tarczyca jest okej. Okay. Po czym na przykład po pierwszej ciąży był to taki czynnik odpalający, no i bach, Hashimoto. I ja mówię do tej mamy, że warto byłoby skonsultować się z jakimś dobrym endokrynologiem, który na przykład zleci wykonanie USG tarczycy i poszerzy diagnostykę o na przykład przeciwciała, bo być może ta dziewczynka ma Hashimoto. Mówię, nie mówię, że tak jest, broń Boże, się nie wypowiadam, ale warto by było iść do lekarza, żeby pogłębić diagnostykę i pytam się, czy ktoś ma w rodzinie. I ta pani mówi, że tak, że jej siostra. Czyli gdzieś tam mogą mieć ten gen i szkoda dziewczyny. I na przykład, gdyby nie konsultacja tak naprawdę z kimś od skóry, to być może ta mama uznałaby, że to jest wszystko w porządku, bo przecież ma normy laboratoryjne, jest okej. Okay. I właśnie tego mi trochę brakuje, że na przykład wielu specjalistów od skóry mówi, że dieta nie ma znaczenia. No ja tego nie rozumiem. Jak dieta może nie mieć znaczenia?
Wielu lekarzy to mówi. Nie tylko od skóry.
No właśnie.
Wydaje mi się, że to jest ogólnie problem u ludzi. W sensie, wydaje mi się, że to jest taki problem autorytetu, że ludzie przychodzą do lekarza, lekarz mówi im coś tam i oni mówią, okej, jeśli lekarz mi tak powiedział, to to jest na pewno prawda. Ja mam już taki zwyczaj, już sobie to wyrobiłem, że jak nie mogę sobie z czymś poradzić, to idę do 5 albo 6 lekarzy, zanim mi pomogą. Bo inaczej się według mnie tego nie da zrobić i to jest jak z każdym zawodem, że jest zawód, mamy załóżmy 100 osób i jakaś część z tych osób jest po prostu słaba w to, co robi.
Ale to tak jak mówisz, każdy zawód i naprawdę, bo też trochę taka powstała, taka nagonka na dermatologów, że dermatolodzy są beznadziejni, oni nic nie potrafią. Ja też się trochę z tym nie zgodzę, bo nie wszyscy tacy są. Tak samo jak na przykład, nie wiem, jest super prawnik, jest beznadziejny prawnik. Tak samo lekarz. Jest jeden świetny, inny jest kiepski, tylko nie każdy z nas ma szczęście trafić na przykład na tego dobrego. I każdemu bym życzyła, żeby miał szczęście. I są takie osoby, które podchodzą bardzo holistycznie. I na przykład taka jedna dziewczyna na szkoleniu mówiła o takiej pani endokrynolog z Poznania, która mówi, ja po badaniach widzę na przykład, czy pani jest szczęśliwa, jaki ma pani poziom stresu. Więc są tacy lekarze, no ale jest ich coraz mniej, a mogłoby być coraz więcej. Więc no liczę, że kiedyś to się zmieni. No i że gdzieś tam będzie ten nasz system, jakby, bo to też jest wina systemu, pozwoli na to, żeby nie było 5 minut na pacjenta, tylko 55 minut, żeby każdy był zaopiekowany, tak jak to powinno gdzieś tam wyglądać.
Ale wtedy trzeba zapłacić.
No tak, tak to wygląda. Ale też internet też nie pomaga, bo na przykład fajnie, że jest Instagram, super, bo mamy darmowe źródło wiedzy, ale na przykład też rozmawiałam z taką jedną panią doktor, też właśnie dermatolog tutaj z Warszawy, bardzo, bardzo fajna pani i ona na przykład mówi, że zderza się z tym, że przychodzą do niej pacjenci i ona na przykład, akurat jest to pani, która wie, co robi i na przykład daje jakieś tam zalecenia.
Akurat.
Tak, no to jest tak, jest super babeczka, naprawdę ma mega wiedzę, jest bardzo taka kompetentna i na przykład ona mówi, że zderza się z tym, że przychodzą do niej ludzie i na przykład ona przepisuje im jakiś schemat. Oni mówią, że to nie, bo jakaś influencerka z Instagrama powiedziała, że na przykład to jest złe. No i ona wtedy mówi, jak ma pracować z danym pacjentem, jak jest zderzona ze ścianą i ona nie wie, co ma dalej robić, więc jakby wszędzie te...
To już w drugą stronę trochę poszło.
Dokładnie.
Z autorytetu do braku autorytetu.
Tak, naprawdę, więc to wszystko gdzieś trzeba mądrze wypośrodkować.
A jeszcze wróćmy do tego twojego trendiku. Ile czasu z tym się zmagałaś?
No myślę, że jak powiem, że 10 lat, to nie będzie to przesada. Kupę czasu, naprawdę.
I... sama się z tego finalnie wyleczyłaś i to już było w czasie, kiedy podjęłaś decyzję o tym, że będziesz iść w tą stronę zawodowo?
Ja studiowałam chemię, specjalizacja kosmetyczna i stwierdziłam, że chcę sobie dorobić jakby drugi kierunek kosmetologia, bo zawsze mi się to łączyło i pamiętam mojego znajomego, który powiedział, że mu się to w ogóle nie łączy. Ja mówię, to chyba jakby nie rozumiemy się. Mówię, jak może się chemia kosmetyczna nie łączyć z kosmetologią? To się świetnie uzupełnia, bo masz kosmetyk, wiesz jak go zrobić, wiesz jaki składnik jak działa, wiesz jak robić formulację, ale z drugiej strony wiesz, jak to działa na skórę. Bo bez tej chemii kosmetycznej może nie miałabym takiej wiedzy o kosmetyku, o składnikach, o mechanizmach, a z drugiej strony bez kosmetologii nie do końca bym wiedziała, jak to działa na skórę, jaka jest fizjologia tej skóry, jak to wszystko tam pracuje. Więc stwierdziłam, że fajnie, ale czegoś jeszcze mi brakowało i właśnie stwierdziłam, że dorobię sobie dietetykę, no bo przecież dieta jest bardzo ważna, żeby mieć też pojęcie od środka organizmu. I właśnie w momencie, kiedy jakby te trzy kierunki studiów połączyły mi się w całość, to dopiero ujrzałam, że kurczę, można inaczej. I faktycznie wtedy gdzieś zaczęłam stosować jakąś taką racjonalną pielęgnację, czyli na zasadzie jak leci, obojętnie co, bo ktoś tak powiedział, tylko faktycznie analiza tych składów, podstan i potrzeby skóry, plus gdzieś tam zwracanie uwagi na dietę. I oczywiście nie będę się wybielać, że jem same warzywa, no bo wiadomo, że też czekolada, no wiadomo, że też wjeżdża. Nie będę tutaj mówić, że tak nie jest, no bo nie będę hipokrytką. Więc no to tak nie jest, że ta dieta jest idealna, ale na pewno jest przepaść z tym, co kiedyś było, a co jest teraz, bo też bardziej zwracam uwagę i też staram się te posiłki bardzo bilansować, bo na przykład też gdzieś tam ta insulinooporność majaczyła mi na horyzoncie, więc żeby tego po prostu uniknąć, ale ja widzę, jak to bardzo wpływa, bo na przykład poszaleję sobie kilka dni z jakimiś tam słodkościami i od razu widzę, że ta skóra jest w gorszym stanie, bardziej się przetłuszcza, jakieś tam pojedyncze zmiany, więc faktycznie no myślę, że tak naprawdę około 10 lat takiego chodzenia od drzwi do drzwi, od specjalisty do specjalisty, aż w końcu się wkurzyłam i stwierdziłam, że dosyć i trzeba ogarnąć temat.
I jak się wkurzyłaś i powiedziałaś, że trzeba ogarnąć temat, to co zrobiłaś?
No to wtedy zaczęłam gdzieś tam czytać, zaczęłam się orientować, to na notatek, bo jestem takim typem takiego właśnie mola, który sobie wszystko notuje. Jestem taka analogowa dość mocno, bo dla mnie jakiś...
Lepiej zapamiętujesz, jak sobie zapisujesz?
Tak. Uwielbiam, notuję, więc dla mnie najlepsze...
A wracasz później do tych notatek?
Często wracam, tak. Na przykład jak jakiś live przygotowuję czy coś, to mówię, o kurczę, miałam tam taką fajną notatkę o retinoidach, więc sobie gdzieś tam odkopuję. Ale dla mnie na przykład dobrym prezentem jest zawsze zeszyt, ładny długopis, markery do zakreślania, więc jakby książka zawsze, w każdej ilości, więc to jest to. Więc takie czytanie, pogłębianie tej wiedzy gdzieś tak bardzo mocno mi otworzyło oczy, że o kurczę, niedobór witaminy D może pogorszyć stan skóry. Sprawdźmy to. Jedne, drugie, piąte badania i faktycznie badania na dużych grupach osób. Niedobór witaminy D wpływa negatywnie na stan skóry. Wyrównanie niedoboru poprawia stan skóry. Więc jasny komunikat, okej, witamina D. I było pełno takich cegiełek, okej, insulina, glukoza, witamina D, B12, żelazo, ferrytyna, a może tarczyca, a może androgeny. I gdzieś tak sobie człowiek stworzy taką mapę, to jak dopiero zobaczy, ile z tych wszystkich połączeń, ile rzeczy wpływa na skórę, to jest w stanie sobie krok po kroku gdzieś tam dojść, gdzie u niego jest ten problem i go sobie po prostu później wyeliminować.
Czyli to da się zrobić, bo ja do tej pory żyłem w przekonaniu, że gdziekolwiek nie pójdę do dermatologa, to ten dermatolog mi mówi, no wie pan, no to może wpływać tyle rzeczy, że my po prostu nie wiemy, co jest tak naprawdę przyczyną. Czyli da się zmapować tą przyczynę w jakiś sposób?
Da się. Jest w sumie, są dwie takie przyczyny, których się średnio da gdzieś tam je uchwycić. No i to są takie przypadki faktycznie. Jedna to jest taka, że mamy sobie testosteron. Każdy go produkuje. Panie, panowie, bez wyjątku. Panowie więcej, panie mniej, ale mamy ten testosteron. I testosteron jest takim fajnym androgenem. On działa całkiem ładnie, ale jest jeszcze jego kolega, dużo mocniejszy w działaniu, bardziej potentny, dihydrotestosteron.
Ten, co włosy od niego wypadają.
Tak. I testosteron przekształca nam się w dihydrotestosteron. I ten drugi kolega jest dużo bardziej aktywny. Właśnie, powoduje miniaturyzację mieszków włosowych, więc te włoski po prostu gdzieś tam wypadają, więc u facetów faktycznie on jest głównie odpowiedzialny za łysienie, ale też on stymuluje bardzo mocno te sebocyty, czyli te komórki gruczołów łojowych do pracy, więc jakieś tam właśnie zmiany androgenowe na twarzy, tutaj zwłaszcza w linii U, czyli policzki, broda, żuchwa, czasem tutaj górna część szyi, to głównie właśnie testosteron i ten nieszczęsny DHT. I może być tak...
Czyli czołonia.
Też tak może być, ale bardziej tutaj. Te receptory, tak jak na przykład spojrzysz na siebie, to
jak broda.
Tak, dokładnie. Bo tutaj rośnie broda, bo właśnie tutaj te receptory są bardziej wrażliwe na działanie androgenów.
Bo tutaj działa testosteron.
Najbardziej tak. Ciekawe. Dokładnie tak. Testosteron i DHT właśnie, czyli ten dihydro, one po prostu tutaj mają te receptory, najbardziej wrażliwe są na nie. Dlatego właśnie panowie mają tutaj mocniejszy zarost, a na przykład nie na czole. Mhm. Więc jeżeli ta linia faktycznie U jest tutaj zajęta trądzikiem, to faktycznie może, nie musi, ale może tak być, że to jest hormonalne. I właśnie testosteron, żeby się przekształcić do tego DHT, potrzebuje enzymu. I to jest 5-alfa-reduktaza. I niektórzy mają ją zbyt aktywną. I zbyt duża aktywność tego enzymu powoduje, że nawet nie w krwiobiegu, ale nawet lokalnie w skórze tak może być, że przekształca nam ten testosteron do DHT i teoretycznie ktoś zrobi badania i powie tak, nie mam hiperandrogenizmu, mam bardzo ładne wyniki krwi. Jądra, jajniki, zależy jaka płeć, nadnercza pracują prawidłowo, nie mam sobie nic do zarzucenia. A jednak ten trądzik w tej linii wskazującej na hormony jednak jest. Więc wtedy gdzieś tam mówi się, że och, przyczyna jest nieuchwytna, bo podejrzewa się właśnie te 5-alfa-reduktazę. Żeby tego się dowiedzieć, czy ona jest aktywna bardziej czy mniej, trzeba zrobić biopsję skóry. Ale kto robi biopsję skóry? No nikt w takich przypadkach nie robi.
Manianty. To jak wygląda biopsja skóry w takim przypadku?
No trzeba taki malutki wycineczek pobrać wtedy. I do badań histopatologicznych i tak i ocenić tę aktywność tej alfery. No ale nikt tego nie... No w nowotworach skóry jest to praktykowane, czy tam na przykład w jakiejś, nie wiem, sarkoidozie, ale w trądziku no nikt tego nie robi, więc no uznajemy, że wtedy ta przyczyna jest nieuchwytna. Są to rzadkie przypadki, ale są. No i druga taka przyczyna, gdzie się mówi, że pan, pani...
Jeszcze chcecie to zatrzymać, to odnośnie tego drugiego testosteronu. Jak on się nazywa?
Dihydrotestosteron.
Dihydrotestosteron, czyli wypadanie włosów da się zatrzymać, czy to jest genetyczne?
Stosując, znaczy właśnie ta 5-alfa reduktaza, jej, to czy ona jest bardziej aktywna czy nie, też zależy od wielu czynników, też od genów właśnie. Mhm. Więc geny, ale też na przykład u pań na przykład zespół policystycznych jajników, insulinooporność też na przykład u obu płci, więc też sterujemy sobie trochę tą aktywnością, ale w dużej mierze też właśnie geny decydują o tej aktywności i można troszeczkę ją spowolnić na przykład przez jakieś inhibitory, czyli na przykład na skórę, kwas azelainowy tak działa, czy na przykład w suplementach palma sabołowa, czy na przykład niepokalanek, są jakieś tam działa, ale wiadomo, że to może pomóc, ale jeżeli są geny, to my w 100% tego no niestety nie zatrzymamy. Więc możemy sobie pomóc, spowolnić, ale na pewno nie będzie tak, że sobie zjemy palmę sabałową, czy tam N-acetylocysteiny i nagle bach, nie ma dihydrotestosteronu, no nie ma aż tak dobrze.
Ja nigdy nie wierzyłem w to, że można coś z tym zrobić, bo bogaci ludzie, nie wypadałoby im włosy, ale wypadają.
Więc... A dlatego jest Bold and Beautiful. Więc coś za coś.
Czy ten dihydrotestosteron, czy on ma jakąś szczególną funkcję? Dlaczego on się wydziela?
Tak po prostu. To jest nasz androgen. To jest totalnie fizjologiczny, że on jest i właśnie w wyniku przemiany hormonalnej on tak po prostu jest fizjologia, że on sobie powstaje. No i on jest też wiadomo, że potrzebny, no ale jak jest w normie. Ale często jest go za dużo. No i właśnie u panów, u obu płci też właśnie widzimy ten hiperandrogenizm. No pojawia się mimo
czyli
wszystko.
Czyli u pań on też jest?
Tak, u pań też
jak
jest.
Jak się objawia u pań?
No właśnie na przykład...
Nie wypadają włosy.
Wypadają.
Wypadają włosy.
Wypadają włosy, tak. I właśnie ważne... Tak, mogą, tak. I to jest bardzo ważne właśnie w wywiadzie, jeżeli my gdzieś tam podejrzewamy, że winą chcemy obarczyć androgeny, zapytać na przykład o wzór wypadania włosów. Bo jeżeli na przykład pani mówi tak, no lecą mi te włosy, ale ja w sumie no tak nie widzę. Ogólnie wypadają. Okej. Okay. Ale na przykład niektóre panie mówią, że tutaj za kola im łysieją, albo wzdłuż przedziałka. To są takie charakterystyczne miejsca.
Czyli a są kobiety, którym w ogóle tak wypadły?
No jakieś łysienie plackowate się może pojawiać, ale raczej ono nie jest związane z androgenami. Ale takie,
nie tak bardzo.
Nie tak bardzo, ale androgenowe, tak, jeżeli jest bardzo mocne i się to zaniedba, to faktycznie no tutaj zakola, widać jak łysieją panią, jak, zwłaszcza jak są w kitkę panią uczesane, to tutaj są rzadsze zakola, no i wzdłuż przedziałka też faktycznie widać.
Wow, tego nie wiedziałem. I jaka jest druga metoda, której się nie da zweryfikować?
Tak, i druga kwestia, z którą też jest problem, to jest wrażliwość receptorów. Czyli na przykład ktoś się przebada od A do Z i ma piękną insulinę, piękną glukozę, piękne androgeny, nic mu kompletnie nie jest, ale ma nadwrażliwe receptory w tych właśnie sebocytach, czyli tych komórkach gruczołowo-wojowych. Czyli nawet jak poziomy są okej, to one i tak wyłapują i dużo bardziej reagują. Dlatego może być tak, że na przykład jest osoba, która totalnie nie dba o rytm dobowy, nie dba o dietę, po prostu ma wszystko gdzieś, chodzi spać w makijażu, a ma piękną skórę, a druga osoba chodzi, chucha, dmucha, a zawsze gdzieś tam będzie mieć większą tendencję do powstawania zmian, bo na przykład może mieć nadwrażliwość tych receptorów i to też jest głównie uwarunkowane genetycznie i tak to właśnie działa. Czyli też tego raczej nie uchwycimy, tej wrażliwości receptorów.
Okej. Okay. Czyli tak samo jak są ludzie, którzy mogą jeść cokolwiek i nic im się nie dzieje, kompletnie nie tyją, tak samo jest też ze skórą.
Może tak
Można
być.
Można w ogóle o nią nie dbać. I
tak
się...
jest.
Farciarze.
Tak, no zgodzę się.
Powiedz mi, jak ty się uczysz? Powiedziałaś już, że robisz sobie notatki i robiłaś studia oczywiście. Tak swoją drogą to została ci jeszcze tylko psychologia do tego całego pakietu.
W sumie, chociaż tutaj u nas w domu takim dobrym psychologiem jest mój mąż. Ja chyba jestem takim kiepskim psychologiem, wydaje mi się. Okay. Więc może jakiś duet, może jakaś spółka, tutaj coś ogarniemy. Ale faktycznie przydałby się psycholog na pokładzie, bo niektóre osoby widać, że potrzebują, a też strasznie trudno jest komuś powiedzieć, wiesz co, idź do psychologa, bo ci się to przyda. Bo taka osoba jakby, taki komunikat jest dla niej taki strzał, że coś jest ze mną, nie tak. Mhm. No, dokładnie.
No, ale na szczęście to się troszeczkę za... Już coraz mniej tak ludzie na to patrzą.
Tak, i całe szczęście, że gdzieś tam coraz bardziej są świadomi i chodzą ci ludzie i bardzo dobrze, bo naprawdę czasami nie są sobie w stanie poradzić. Naprawdę nie są w stanie. I właśnie taka choroba dermatillomania, to jest straszne, jak ludzie wydrapują faktycznie te zmiany skórne, robią sobie rozległe blizny, przebarwienia, bo właśnie drapią. I tak samo jak trichotillomania, że sobie wyrywają włosy, czy na przykład z rzęs, z brwi, z głowy i skubią, to tak samo ze skórą właśnie.
Jako wygryzanie paznokci, to jest pewnie podobne schorzenie.
Gryzienie i też skórki, takie dłubanie skórek notoryczne, to też też dermatilomania, już tak można to podpiąć w sumie.
Czyli to się pewnie na kognitywno-behawioralnej terapii leczy. Czyli to jest Myślę, jakieś takie nie lękowe, tylko nerwicowe.
Myślę, że tak, tak, w dużej mierze na pewno.
Wiesz, jak to się leczy?
Myślę, że jakieś terapie radzenia sobie ze stresem pewnie na start by musiały być.
Ja drapię, ale myślę, że sobie sam z tym poradzę.
Ja myślę, że to nie jest aż takie, bo takie jakby mimowolne gdzieś tam podrapanie to jest trochę inne. Ja bym tego nie podłączała pod dermatilomanię, bo naprawdę jak sobie wpiszesz, gdzieś tam jest pełno zdjęć w internecie, no to faktycznie to wygląda bardzo źle. Więc to takie gdzieś tam podrapanie, zmiany takie gdzieś tam przy okazji, to na pewno nie będzie to samo, gdzie takie notoryczne, uporczywe drapanie i dłubanie tej skóry. I to już dermatilomania. I to już wygląda naprawdę bardzo, bardzo kiepsko.
O. Wow. No, to wygląda jak okaleczanie siebie.
Tak, dokładnie. I te osoby nie potrafią przestać, nie radzą sobie z tym kompletnie, no i gdzieś tam w ten sposób rozładowują to napięcie.
Okej. Nie lubię oglądać takich zdjęć.
No, łatwo nie jest, ale no bywa i tak.
Pytałem cię o to, jak się uczysz, czyli mówisz, że robisz sobie notatki, ale jak załóżmy w ciągu miesiąca jeszcze dużo czasu poświęcasz na naukę?
Staram się jak najwięcej i właśnie trochę mi się śmiać chcę, bo niektórzy na relaks właśnie znajdują taki sposób, że odpalają Netflixa, gdzieś tam czytają książkę. Dla mnie to jest taki luksus. I ja na przykład...
Też.
Tak, no właśnie. Więc ostatnio sobie właśnie odpaliłam z mężem Netflixa, więc mówię, naprawdę? Oglądamy serial? Mówię, wow, to jest super.
Co świętujemy.
Tak, ale dla mnie właśnie jakby nauka to jest przyjemność, więc jeżeli ja mam czas, jak już bobasy pójdą spać, jest ta cisza i wiem, że na przykład nie muszę pisać jakiegoś artykułu, nie muszę właśnie układać beauty planu, nie muszę pracować gdzieś tam późnym wieczorem i mam czas, żeby się pouczyć, czyli otworzyć publikację, książkę, ponotować sobie, to dla mnie to jest największa nagroda na koniec dnia, że ja mam ten czas, żeby się czegoś fajnego dowiedzieć. Więc publikacje i ja na przykład uważam, że teraz są złote czasy, bo jak ktoś powie, ale gdzie mam się uczyć, jakiś kurs, są drogie. Guzik, prawda, jest tyle publikacji naukowych.
Za darmo przecież.
Tak, i nie wszystkie są po angielsku, jest całe gro po polsku i naprawdę jak, aż grzech z tego nie skorzystać, więc może ja jestem trochę takim freakiem naukowym, no bo może to nie jest takie typowe, że ktoś sobie odpala po prostu z ekscytacją Google Scholar i sobie szuka najnowszych publikacji.
W tym podcaście dosyć popularne.
Tak, no tak, ale naprawdę to jest przyjemność móc się czegoś nowego dowiedzieć i też ja lubię bardzo się uczyć nowych rzeczy, bo widzę, jak to się fajnie przekłada później na takie nowe pomysły na terapię. I właśnie ostatnio, no taki protip, mówię do jednej z pań, żeby sobie, może to będzie dziwnie odebrane, ale żeby kupiła sobie probiotyk dla dzieci w kropelkach, Biogaia, no Vivomix może nie, ale Biogaia Dicoflor, dodała 3 krople do porcji kremu na skórę. No i ta pani tak trochę na mnie spojrzała, na takiego szaleńca i mówi, ale taki do ust, taki w kropelkach? Ja mówię, że tak, oprócz tego do ustnego branego przez panią, taki dla dzieci. No i ona jakby, że ale po co? No ja jej mówię, że są badania, które pokazują, że dodatek takich probiotyków do ustnych gdzieś tam, na przykład do preparatów stosowanych na skórę, przyspiesza gojenie się ran i wspiera naszą mikrobiotę. I jakby ja zdaję sobie sprawę, że te probiotyki do ustne mają totalnie inny skład i tych bakterii probiotycznych, które są w probiotyku doustnym i mają być w jelitach, jest mikroilość na naszej skórze. To nie jest jakby częsty gość, tak? Ta mikrobiota nie przeważa jakby w tych na przykład laktobacillusach, ale to jest odbierane jako taki fajny sygnał dla naszej skóry. Czyli tak jakby, hejka, przyjechaliśmy ci pomóc, więc my tu jesteśmy, pilnujemy, a ty ogarniaj. I na przykład są preparaty, teraz jest trend na to, gdzie producent mówi, że jest preparat, na przykład krem probiotyczny. I to nie jest do końca prawda, bo w kremach nie może być żywych bakterii, bo one będą destabilizować całą formułę i na badaniach czystości mikrobiologicznej one nie przejdą, bo będą jako zakażone, po prostu zabrudzone. Ale faktycznie dodaje się prebiotyki, czyli na przykład jakąś inulinę, czy jakieś sacharydy, które będą wspomagać naszą mikrobiotę.
I tak do produkowania tych probiotyków.
Tak. Do tej fajnej równowagi. I tak samo działają żywe probiotyki. I widzę, że zaczynają się na rynku kosmetycznym pojawiać produkty, gdzie są po prostu naczynia, gdzie jest jakby jeden krem, ale nie łączone są frakcje. I wyciska się jednocześnie 2 pompkami naraz. I tutaj idzie frakcja z żywymi bakteriami, tu idzie krem, pyk. Więc ja mówię, można iść do apteki, kupić sobie po prostu Dicoflorek, Biogaję i zrobić sobie taką miksturkę samemu. I pewnie to brzmi dziwnie, ale są badania,
nie
które...
Nie brzmi dziwnie w ogóle. Przynajmniej dla mnie.
No bo taki doustny probiotyk, no to może tak faktycznie jakoś tak, ale są badania, które pokazują, że na przykład stosowanie żywych bakterii probiotycznych na przykład przyspiesza gojenie się ran. Więc ja uważam, że dlaczego nie spróbować? Nie dać sobie tej szansy. Czemu nie? I nóż widelec pomoże.
Jaką suplementację u siebie stosujesz?
No tak, witaminka D musi być oczywiście. Więc,
dużo?
No u mnie akurat 6000 jednostek, bo był niedobór, ale to też pod typowo badanka trzeba dobrać.
Codziennie?
Codziennie, codziennie, tak. Do wyrównania gdzieś tam poziomu i do zbadania. Myślę, że takie branie w ciemno 2000 to jest kiepski pomysł, bo niektórzy mają na przykład takie niedobory, że nie mają o tym bladego pojęcia. No a też pamiętajmy, że przy witaminie D, niedoborze, no wszystko się może dziać. I tarczyca leci, i samopoczucie, i stan skóry, i odporność organizmu, więc faktycznie no, warto zbadać co jakiś czas i sobie gdzieś tam dobrać dawkę. No jeżeli oczywiście no, nie mamy takiej wiedzy, żeby to zrobić, no to wiadomo, że konsultujemy z lekarzem, który gdzieś tam nas poprowadzi trochę za rękę, że na przykład przy takim niedoborze gdzieś tam warto tyle, nie? Żeby po prostu gdzieś tam to skonsultować. No i też omega-3 musi być koniecznie w diecie i w suplementacji.
To jest ten fish oil.
I to jest fish oil i warto łączyć oleje roślinne ze zwierzęcymi, bo te EPA i DHA, które są nam najbardziej potrzebne, one są rybie, ale na przykład kwas gamma linolenowy na przykład już jest roślinny. Więc jeżeli ktoś powie, no ale ja biorę tran, to już nie będę pić oleju roślinnego. Warto łączyć jedno i drugie, bo jedne mają to, drugie mają to i fajnie razem nam współgrają. Więc fish oil faktycznie, ale na przykład można sobie pić jakieś takie mieszaniny olejów roślinnych do tego też z omega, nie? Żeby już dać taki full zestaw. Więc witaminka D, omega i probiotyki też.
Jakieś konkretne?
Jest cała masa firm, które gdzieś tam uważam, że są genialne. Teraz akurat Health Labs, więc ogólnie ja też od nich tam bardzo lubię produkty Health Labs, ale też no Alines na pewno ma bardzo fajne produkty, czy też ten Yarrow. No jest dużo tych fajnych firm.
Now Foodsy,
tak. Jak najbardziej. Więc ogólnie no myślę, że już teraz jest San Probi też bardzo fajna marka, która też ma teraz coraz więcej już tych swoich produktów. Więc ogólnie probiotyk, tylko też nie każdy może probiotyk, więc też gdzieś tam
właśnie warto... O co chodzi z tymi probiotykami? Bo ja zawsze myślałem, że bierz probiotyk, okej, to biorę probiotyk, ale one się czymś różnią. Jaka jest różnica pomiędzy nimi?
No one ogólnie różnią się szczepami, ilością tych drobnoustrojów i na przykład no, trzeba też byłoby mieć, żeby każdy konsument miałby hiperwiedzę na temat, jaki szczep działa na co, więc firmy fajnie nam to ułatwiają, bo na przykład piszą, że to na przykład jelito drażliwe, to na przykład na wzmocnienie bariery litowej, więc już tak nas troszeczkę prowadzą, ale też ogólnie są takie badania mikrobioty jelit, które pokazałyby, czego brak, czego za dużo i pod to dobrać gdzieś tam ten probiotyk. Ale są osoby, które bardzo negują na przykład takie badania i uważają, że to jest bzdura, strata pieniędzy, że wcale te badania nie są miarodajne, więc ogólnie radzą brać probiotyk tak, żeby na przykład wziąć sobie jakiś tam preparat, dobry preparat, czyli dobry skład, fajna zawartość tych colony forming unit, czyli tych żywych bakterii i po prostu suplementować sobie 3 miesiące. Jak się coś będzie działo, że ktoś się będzie czuł gorzej, tylko i będzie łączył to z probiotykiem, to znaczy, że jest źle dobrany. Ale jeżeli czuje się dobrze, z reguły te osoby czują się fajnie po probiotykach, 3 miesiące, miesiąc przerwy, zmiana preparatu. Bo jak będziemy non-stop brać ten sam, to nie wpłyniemy fajnie na różnorodność mikrobioty. Więc jakieś na przykład szczepy sobie pobrać, które dobrze nam służą, przerwa miesiąc i jakiś inny preparat na przykład z innymi szczepami.
Ja mam problem z tymi suplami, że jem ich tyle, że nawet gdyby coś mi szkodziło, to nie wiedziałbym, który.
No ja wiem jak jest, bo ja też tam i inozytol i fajnie jak tam beberyna mi się czasami przypomni, to też sobie wezmę i może magnez by też się przydał, a w sumie to jeszcze jakieś tam natrawienie, więc no tego jest cała masa, więc no wiadomo, że jako każdy dietetyk gdzieś tam powie, ja też podeprę to stanowisko, że zbilansowana dieta jest najważniejsza i fajnie, no bo ale czasami się nie da tą dietą na przykład tych omega-3 dostarczyć. Nikt nie je codziennie.
I B12 też
raczej, no ciężko. A też są niedobory bardzo częste, więc no też faktycznie warto gdzieś tam sobie
A jeśli ja mam za dużo B12, to źle?
Ja bym się przyjrzała diecie i suplementom, bo czasami jest tak, że w każdym suplemencie jest ta B12 i my sobie po prostu kumulujemy, nie?
Ale coś mi się może tego stać, bo ja pewnie nie tylko B12 mam, bo ja wiem tyle tych tabletek i one właśnie wszystkie mają jakieś zawartości czegoś. I myślę, że miałbym pewnie kilka, gdzie mam za dużo. I czy coś mi grozi z tego powodu?
Jeżeli są jakieś takie bardzo szalone, wysokie poziomy, tam ogólnie witamin na przykład z grupy B, no to się mówi, że nie można na przykład przekraczać dobowej dawki, bo witamina na przykład tam B6 działa neurotoksycznie, więc na przykład trzeba uważać. Więc ja myślę, że naprawdę już musiała być dość mocno dawka przekroczona, więc ja bym sobie po prostu jakby jest niewiele przekroczona, czy bardzo mocno?
Tego nie wiem. Byłem u neurologa, powiedział mi, że mam za dużo.
Że za dużo. No to ja bym po prostu troszeczkę ostrożnie, żeby gdzieś tam faktycznie nie wpływać na ten układ na przykład nerwowy, jeżeli chodzi o te witaminy na przykład z grupy B, zwłaszcza ta B6, i żeby po prostu nie mieć jakiegoś tam ryzyka działania neurotoksycznego, po prostu sobie troszeczkę zbić na przykład ilość i no ja wiem, że tak łatwo się mówi, ale nie zawsze tak czytamy wszystkie etykiety i potem na przykład się okaże, że biorę witaminę D ileś tam tysięcy, po czym nagle w oleju była roślinnym też witamina D i w tranie też była witamina D, więc łącznie mam 8 zamiast 6, no to tak jest, więc gdzieś tam przyjrzeć się tym etykietkom, faktycznie sobie gdzieś tam na przykład coś zamienić, żeby nie było tyle tej witaminy B12.
Plus multivitamina. A witaminę C stosujesz?
Liposomalną tak, ale przyznam się bez bicia, że jak mi się przypomni. Ale w antyoksydację też warto pójść. Na przykład uważam, że taka kurkumina jest super na przykład.
Kurkumina też ja.
Super.
No, jem tego mnóstwo. Zastanawiam się, czy mogę z tego odciąć, ale to mi trener wszystko rozpisuje i on mówi, że to potrzebne, więc jem na razie. Ale czuję się świetnie z tymi suplementami i z dietą, więc nie narzekam.
No to najważniejsze też samopoczucie właśnie. Na to trzeba patrzeć bardzo mocno. Nie?
Czemu ludziom, jak biorą sterydy, to wyskakują właśnie różne problemy ze skórą? I z tego, co rozmawiałem z moim trenerem, to też da się tak zrobić, że wcale tak nie będzie. Czyli teoretycznie można zbalansować tymi hormonami w ten sposób, że skóra może być nawet lepsza podczas stosowania sterydów.
Ogólnie jest tak, że no wiadomo, że każda tego typu ingerencja jest gdzieś tam ryzykowna. No i też pamiętajmy, że testosteron, dihydrotestosteron, ogólnie androgeny, to są hormony z grupy steroidowych. Czyli gdzieś tam jest ryzyko, że jak sobie dostarczamy jakieś substancje z zewnątrz, że mogą one gdzieś tam faktycznie realnie wpływać na stan gospodarki hormonalnej i tutaj działać na tym poziomie na przykład. Więc też są zmiany skórne. I też co ciekawe, bardzo często na przykład po sterydach, głównie takich na przykład stosowanych na skórę albo wziewnych, albo na przykład stosowanych donosowo, ludzie mają zapalenie okołoustne. I to też jest taka bardzo ciekawa jednostka, że na przykład przychodzi osoba i ma taką wysypeczkę w postaci takich drobnych grudeczek, krosteczek, ale typowo tutaj wokół ust. I też bardzo często ludzie się zastanawiają, co to jest, jakby jakaś alergia, nie wiadomo. I to bardzo często jest reakcja właśnie na sterydy. Ale takie głównie właśnie, nie związane takie z treningami, tylko na przykład jakieś takie farmako, że na przykład jakieś maści. Wszelkie sterydy mogą. Glikokortykosteroidy tak wpływają najbardziej. I tutaj właśnie, jeżeli ktoś faktycznie
od
ma...
Od psikania.
Też tak może być. Tak, właśnie jakieś wszelkiego rodzaju wziewne. No to tutaj właśnie wokół ust. Nie? I też, to też jest taki skutek uboczny. I wtedy właśnie pierwsze, co się zaleca, to odcięcie jakby bezwzględne tego triggera, czyli tych sterydów. I z reguły te osoby właśnie widzą poprawę, czyli faktycznie, no, że nawet nie zawsze taki typowy trądzik, ale na przykład też może być taka sytuacja właśnie tutaj wokół ust, takie zapalenie okołoustne.
I jeśli ktoś bierze sobie, załóżmy, testosteron, czyli ma za dużo testosteronu, to co trzeba zrobić, żeby nie wyskakiwały problemy na skórze? Czyli trzeba balansować jakimiś innymi hormonami? Wiesz, jak to się robi?
Szczerze nie. Dla mnie, jak jest czegoś za dużo, to jest nadmiar, trzeba go zbić, więc ja bardziej
w testosteron. Czyli odstawić testosteron.
No dokładnie.
albo brać izotek.
Najprościej.
Wiem, że oni też biorą izotek. Izotek. Okej. Zastanawiam się, czy jeszcze mam jakieś pytania do ciebie. Nie skończyliśmy chyba tej nauki. Powiedziałeś, że się uczysz i że robisz to z przyjemności. Mhm. To mnie zainteresowało właśnie, bo słyszę, z jaką pasją o tym opowiadasz. Z jaką pasją o tym opowiadasz? Dobrze mówię?
Tak, pewnie. Wszystko się zgadza.
I zastanawiałem się, i czy masz jakiś system właśnie tak w ciągu miesiąca, czyli mówisz, że tylko jak znajdziesz czas, nie ma czegoś takiego, że na przykład masz w ciągu tygodnia uczę się 2 godziny, czy coś w tym stylu.
No właśnie nie mam, bo mnie strasznie ciężko z tym czasem, bo po prostu jakby połączenie jednej pracy, drugiej pracy, piątej pracy, dzieciaczków, domu, wszystkich obowiązków. No czasami jest tak, że po prostu jest 22, ja chciałabym popracować, ale już jestem padnięta jak mucha i naprawdę nie mam już siły na nic kompletnie. No to wtedy jakby już staram się, też uczę się tego, żeby umieć odpocząć, bo ja też mam z tym ogromny problem, że nie umiem odpoczywać. I jakby, kiedy ja siedzę, to tak po chwili mówię, kurczę, no coś jest nie tak. Ja tak siedzę, tak się obijam, ja marnuję czas, mówię, nie, stop. I faktycznie uczę się tego, że można usiąść, można włączyć tego Netflixa i naprawdę nikt nie umrze, jak ja sobie po prostu odpocznę. Ale tego też trzeba się nauczyć. Ale jeżeli chodzi właśnie o taką naukę, dużo gdzieś tam jest takiej nauki pomiędzy, bo na przykład, załóżmy, robię szkolenie, ale mówię, kurczę, chciałabym się trochę więcej dowiedzieć w tym temacie. Więc z automatu wyszukuję publikacje, żeby mieć na przykład fajne takie dowody naukowe na podbicie jakiejś tam tezy. No i już z automatu czytając te publikacje, już sobie gdzieś tam dostarczam wiedzy. Więc jakby pracując i robiąc na przykład jakiś webinar czy szkolenie, też bardzo często sama sobie dokładam do głowy nowe informacje. Więc tak mimochodem ta nauka wpada, ale żeby mieć jakieś takie określone ramy czasowe, no to tak się trochę nie da jakby w tym trybie życia. Mam nadzieję, że kiedyś będzie tak, że będzie to spokojniejsze, bardziej usystematyzowane, dzieci będą większe, będzie łatwiej ten czas gdzieś tam wygospodarować.
Tak,
ale...
tak wszyscy mówią, że tak kiedyś będzie. Ale...
No liczę na to, bo u nas na razie jest po prostu, mówię, takie szaleństwo, że po prostu biegamy jak na zmiany po prostu i trzeba ogarniać. Zwłaszcza jak są takie malutkie dzieciaki, no to faktycznie gdzieś tam, no to jest czasochłonne zajęcie bardzo mocno, zwłaszcza, że no samemu się gdzieś tam ma własną działalność, bo inaczej też jest, kiedy się przychodzi, zamyka komputer o 16, dziękuję, nie ma mnie. No inaczej, jeszcze to, a tu jeszcze maile, a tu coś. No i gdzieś tam...
I dziecko płacze.
Tak, więc ta doba mogłaby się nie kończyć, a i tak by pewnie człowiek był w wiecznym niedoczasie.
Jak co do swoich szkoleń? Dzisiaj masz szkolenie, z tego co pamiętam, albo jutro?
Tak, jestem prelegentką, więc tym razem po drugiej stronie.
Na czym polegają twoje szkolenia? Z czego głównie szkolisz?
No myślę, że takie najważniejsze to jest ten trądzik jednak, cały czas. Temat się wokół niego najbardziej kręci, dlatego że no, to jest taki mój konik, ja go najbardziej lubię, więc czy to różowaty, czy zwyczajny, jednak nadal jest to trądzik. Więc na przykład są to szkolenia takie też dla profesjonalistów, że na przykład przychodzą dziewczyny, które na przykład albo już pracują w gabinetach, albo u siebie, albo u kogoś, albo dopiero się uczą i chcą
to
właśnie...
To są dermatolodzy?
Zdarzają się dermatolodzy, ale głównie właśnie są to dziewczyny...
Kosmetyczki.
Tak, dziewczyny właśnie po kosmetologii. I na przykład one chcą wdrożyć taki holistyczny nurt u siebie w gabinecie, ale na przykład nie wiedzą od czego zacząć, jak to ugryźć i po prostu jakby... No na przykład warsztat trwa 9 godzin, taki jednodniowy, solidny, ale jest na przykład napakowany całą wiedzą od po prostu wywiadu z taką osobą, od pielęgnacji, przykładowych rutyn pielęgnacyjnych, case study, suplementacja i też wiem, że gdzieś tam tych szkoleń jest cała masa. I jedno, co w sumie gdzieś tam trochę mnie gryzie, jak mogę o tym powiedzieć, to jest to, że jest tych szkoleń coraz więcej i bardzo często robią osoby takie szkolenia, które na przykład pracują tylko teoretycznie i na przykład nie mają żadnych osób na konsultacji, nie przyjmują ich. I do tego stopnia na przykład robią szkolenie, że na przykład robią case study na zdjęciu z internetu ściągniętym. Więc jakby ciężko mi mówić tutaj o case study, skoro ja wiem na przykład, że u danej osoby była taka sytuacja, takie zmiany, taka na przykład stan organizmu i co jakby zrobiliśmy, że to zadziałało, ale to była faktyczna taka praca. I jakby to też dla mnie jest taką uwagą, że na przykład ludzie szukają takich szkoleń, gdzie faktycznie pracujemy na danym przypadku. Bo taka teoria jest też fajna czasami, bo też ją sobie trzeba uzupełnić, ale to case study też jest bardzo ważne. Jest cała właśnie masa takich szkoleń, które na przykład są prowadzone przez osoby na przykład średnio związane na przykład z branżą beauty, albo na przykład osoby siedzące w branży beauty, ale na przykład nie mające jakby zaplecza dietetycznego, a jednak szkolą na przykład z diety, z suplementacji, więc to też jest dla mnie takie ciekawe, że są chętni na takie szkolenia.
Da się to jakoś sprawdzić, czy ci ludzie mają jakieś doświadczenie takie chętne?
No myślę, że w tych czasach raczej da się sprawdzić, na przykład jaki ktoś tam, nie wiem, kończył studia i tak dalej, ale teraz jest taka tendencja, że ktoś skończy kurs i bardzo często na przykład szkoli sam z tego materiału, też to się gdzieś tam widzi, więc...
Bo się dużo zarabia.
No dokładnie, więc ja ogólnie też jestem na to wyczulona i ja zawsze mówię, że gdybym ja na przykład wybierała jakieś szkolenie dla siebie, to na pewno bym chciała zrobić to u osoby, która jest w czymś dobra, ma doświadczenie i ma naprawdę wiedzę faktycznie w danym fachu, bo też chciałabym po prostu wiedzieć, że uczę się od kogoś, kto jest najlepszy. I dla mnie na przykład jako osoby uczące się, to też jest ważne, żeby szukać takich konkretów i to też gdzieś tam staram się przekładać na swoje warsztaty, że też po prostu jedziemy konkretne przykłady, które zadziałały, bo myślę, że takie szkolenie, które gdzieś tam jest bardzo teoretyczne, to nie szybciej po prostu sobie odpalić publikację na przykład w PubMedzie, czy gdzieś tam sobie po prostu przeczytać.
Trzeba by to zrobić i nie dostaje się papierka.
No w sumie tak. No i ten certyfikat jest bardzo mocno kuszący, więc ja naprawdę staram się ogrom serca w to wkładać, żeby to był konkret, więc głównie wszystko się kręci wokół trądziku i tak samo właśnie e-booki. Jeden już z trądziku różowego wyszedł i przerósł moje najśmielsze oczekiwania, bo obstawialiśmy z mężem, ile się go sprzeda i naprawdę poszło w setkach. Nie spodziewałam się, że tyle się go sprzeda, więc jestem super szczęśliwa, bo wydawało mi się, że temat nadal niszowy, a jest...
U ciebie na stronie można go dostać.
Tak. Tam on cały czas tam jest. Jest coraz więcej tych osób z trądzikiem różowatym, czyli znowu widzimy, że immunologia u ludzi z roku na rok jest coraz gorsza i faktycznie te skóry nie będą dobre, bo mimo, że jest dostęp do suplementacji, do pielęgnacji, my mamy coraz większą wiedzę, to coraz ciężej się żyje, jest coraz gorsze jedzenie, coraz większy pęd życia, coraz większy stres, napięcie.
Powietrze gorsze.
Tak, powietrze gorsze i to wszystko też wpływa na odporność organizmu, więc mimo wszystko wydaje mi się, że rośnie świadomość, ale i tak jakby ta jakość życia gdzieś tam nie jest wcale taka dużo łatwiejsza, dużo lepsza właśnie przez warunki, w jakich żyjemy, więc będzie jeszcze na czym pracować, mi się wydaje.
I mówisz, że wychodzi drugi e-book?
Tak, no mam w planach właśnie do końca tego roku wypuścić taki o trądziku już takim zwyczajnym. Jakby może nie jest to temat super odkrywczy, bo wiem, że już są takie pozycje na rynku, więc na pewno nie będzie to pierwszy tego typu e-book. Chociaż wydaje mi się, że z rozacea, z tym różowatym, nie wiem, czy wcześniej była taka pozycja taka nasycona właśnie wiedzą na temat różowatego, więc tutaj no chyba, jeżeli nie pierwszy, to na pewno jeden z pierwszych. Ten na pewno taki nie będzie, bo już wiem, że jest tych e-booków o trądziku no już kilka na pewno, ale po prostu chcę przedstawić swój punkt widzenia, bo jeżeli coś się u mnie sprawdza, wiem, że to działa, no to fajnie się tam będzie z tym podzielić z innymi osobami.
Starasz się podejść do tego jakoś w taki sposób, że chcesz się wyróżnić pomiędzy tamtymi e-bookami? Czytałaś je? Wiesz, sprawdzasz, co jest na rynku?
Właśnie nie.
Po prostu chcesz wydać to, co ty chcesz.
Tak, i właśnie nie wiem, czy to dobrze, bo z jednej strony fajnie by było wiedzieć, co jest w innym e-booku, żeby mieć jakiekolwiek odniesienie, ale z drugiej strony jakby ja się nie chcę sugerować, bo wiem, co ja chcę przekazać i na pewno jakaś tam gdzieś, na przykład ktoś powie, o, tutaj też jest pisane o mikrobiecie, no bo tego się nie da gdzieś tam, nie da się świata stworzyć na nowo, ale po prostu wiem, że gdzieś tam te rozwiązania, które się u mnie sprawdziły, jakieś takie tipy, triki, właśnie rutyny pielęgnacyjne, które były rozpisane i zadziałały, właśnie to bym chciała przekazać, żeby ktoś czytając sobie na przykład takiego e-booka, a nie będąc na przykład u mnie na konsultacjach, mógł stwierdzić, kurczę, chyba wiem, co mi jest, to może jednak pójdę do tego endokrynologa i zbadam te tarczyce na przykład.
Czyli to będzie głównie polegało na rozpoznaniu?
Całość, wszystko. Od gdzieś tam rozpoznania, od wszelkich przyczyn, od diety, od suplementacji, pielęgnacji, poprzykładowe plany pielęgnacyjne, wszystko. Tak jak właśnie
to
w różowatym.
Ile on będzie miał stron?
No różowaty miał niecałe 200 i pewnie tutaj też tak będzie. Tak
ile
czuję.
Ile się zajmuje napisanie takiej książki?
Właśnie nie wiem,
czemu jej nie wydajesz w papierze?
No to jest dobre pytanie. Ile mi ja bardzo by pisać i ja szybko piszę, więc ogólnie...
I szybko mówisz.
I szybko mówię, tak, bo zawsze mam takie wrażenie, że mam za mało czasu, a chciałabym jeszcze tyle powiedzieć, tyle przekazać, więc faktycznie no, jest taki natłok tych informacji. Ale napisanie, no nie wiem, myślę, że przy tym trybie pracy, który mam teraz, no to takie 3 miesiące muszę sobie policzyć na to.
3 miesiące w napisanie 200 stron?
No myślę, że to tak... Tak bym chciała, o, tak bym chciała, ale jakby to tempo pracy na pewno nie wynikałoby z takiego niedbalstwa, że po prostu zrobię coś byle jak, tylko po prostu ja już mam tę wiedzę po prostu w jednym miejscu, chciałabym ją po prostu przelać na papier. I teraz pytanie a propos papieru, dlaczego nie drukowana książka? Bo wydaje mi się, że jakby e-book, jak na przykład, nie wiem, znajdę jakiś błąd albo będę chciała coś poprawić, to zawsze łatwiej gdzieś tam tego e-booka skorygować. I też paradoksalnie wydaje mi się, że e-booki, ten rynek e-booków ma się lepiej niż rynek książki. Bo jak zobaczyć na ceny książek, takich w druku, one są dużo mniejsze niż ceny e-booków. I zastanawiam się naprawdę bardzo mocno, dlaczego tak jest. Nie mam pojęcia.
Ceny książek drukowanych są mniejsze niż ceny e-booków? Mm-hmm. Pewnie dlatego, że prywatnie sobie ludzie wydają e-booki i się tam nie przejmują za bardzo cenami rynkowymi, tylko sprzedają swoim brandem.
No tak, no może też, faktycznie. Ale jakby to wydrukowanie tej książki, jakby, nie wiem, wydaje mi się, że to jest taka powaga sytuacji, że jest ta wydrukowana książka.
No
taka...
i masz tego edytora, dlatego jestem zaskoczony, że w trzy miesiące to zrobiłaś.
No tak, no jakby właśnie idzie to dość sprawnie, więc pewnie gdybym tak chciała, to bym naprodukowała trochę tego, tylko też no wolę się jednak skupić, zrobić porządny przegląd tej literatury i tak jakoś to ładnie zebrać, żeby miało ręce i nogi. Ale pierwszego e-booka takiego 70 pytań do kosmetologa, czyli co chciałaby wiedzieć twoja skóra o pielęgnacji, zrobiłam sama, składałam sama. No oczywiście moje piekło perfekcjonisty się tutaj załączyło, że ja jakby zrobię to najlepiej. I Canva tak mnie przejechała i przeciągnęła, że stwierdziłam, że nigdy więcej.
Canva?
Tak, taki program właśnie do robienia. Tak. I ja tam pisałam właśnie, składałam e-booka w Canvie.
W Canvie.
Tak, właśnie w Canvie, więc stwierdziłam, że to był mój pierwszy, ostatni raz i na pewno to się już nie powtórzy, bo jakby składanie tych grafik, żeby wszystko było pięknie pod linijkę, zajęło tyle samo, co jego napisanie, więc już ten drugi o trądziku różowatym poszedł do pani, która go po prostu złożyła.
Okej. Okay. No, ale łatwo... napisałaś go w Wordzie jakimś?
W Wordzie, tak, w Wordzie, no ale łatwo pani nie miała ze mną. Nie oszukujmy się, że było milion pytania, dlaczego, może tutaj taka grafika, może inna. No ale po prostu ja wiem, że ja też bardzo lubię, jak coś jest dopracowane i bardzo mi się fajnie czyta, bo ja widzę, ile ktoś pracy w to włożył, więc ja też sama staram się stawiać na taką naprawdę najwyższą jakość, żeby też
ale
ten odbiorca...
Ale ludzie tego nie lubią. Ciężko się pracuje z takimi osobami.
Ja wiem.
Ja też mam z tym problem, szczerze mówiąc. Ale bardzo się staram. Pracuję też z Amerykanami, którzy są dużo bardziej wyrozumiali niż Polacy, więc od nich się bardzo dużo uczę. Jest taki dużo bardziej wyrozumiały. Bardzo się nauczyłem, bo wcześniej byłem w takim polskim wychowaniu i wiesz, wszystko ma być tak i to tutaj nie może tak być. Ciężko się pracuje z takimi ludźmi. Ty pewnie miałeś takie same doświadczenia pracując z tą osobą od książki.
No trochę tak, ale faktycznie no biedna była ze mną ta dziewczyna, biedna, no bo na pewno no, zmęczona już była gdzieś tam, ale zapytała, kiedy następny, więc...
Denerwowała się?
No właśnie nie, bo pyta, kiedy następny, więc chyba nie było aż tak najgorzej.
Może szanowała twoją dokładność, pomimo tego, że kosztowała dużo wysiłku.
No tak.
Czyli nie miałaś edytora w tej książce o trądziku różowatym?
Nie.
Czyli wszystko napisałaś sama?
Tak.
To jesteś bardzo produktywna.
No dziękuję serdecznie, ale ja myślę, że poprawianie prac licencjackich gdzieś tam podczas pracy na uczelni już mnie tak zahartowało i gdzieś tam pisanie publikacji jeszcze będąc na doktoracie, że stwierdziłam, że no nie, no bez przesady ogarnę, więc już stwierdziłam, że faktycznie jest i jakby wysłałam do takiego pana, żeby go po prostu przejrzał, do takiego pana korektora, żeby zweryfikował, no ale on sam powiedział, że tam ma bardzo niewiele pracy, więc mówię, że super, no czyli nie jest aż tak źle, można pisać dalej.
No pewnie jesteś bardzo dokładna, zresztą to widać po tobie, że jesteś bardzo dokładna.
Tak, naprawdę.
Ja no, od razu to zauważyłem, tak. Dlatego też cię zaprosiłem.
Dziękuję.
Ja mam wrażenie, że to jest u mnie główne kryterium ludzi, których tu zapraszam, że są dokładni.
Dokładnie.
I jak widzę Instagrama i widzę, że Instagram jest dokładny, to już jest dla mnie taki sygnał. To wygląda na ciekawą osobę, która tu przyjdzie.
Super.
I później przychodzą i nie jestem zaskoczony, że w wolnym czasie czytasz sobie jakieś badania naukowe, bo tak robią dokładnie ludzie.
Czyli taka ekipka jakby w jednym nurcie tutaj się pojawia najczęściej.
Staram się.
Dokładnie, edukujący się.
Dokładnie.
Porządni.
Tak się staram.
Super.
A powiedz mi na tych szkoleniach, jak reagują na ciebie ludzie. Czy jeśli przedstawiasz im tyle wiedzy, to też oni jakoś, masz wrażenie, że to jest dla nich ciężkie? Czy raczej są bardzo pozytywnie zaskoczeni?
Mhm. Właśnie, zależy jakie szkolenia, bo na przykład jak jest takie szkolenie dziecko, które wyszło jako pierwsze, które było moim marzeniem, to jest właśnie takie szkolenie skóra i ono jest troszeczkę, ma inną formę, bo to jest takie szkolenie złożone z 5 wykładów, są różni prelegenci, każdy opowie coś innego, więc tak troszeczkę jakby świeżego tematu, że nie jest cały czas ten sam temat wykładany przez ileś tam godzin. No to jest faktycznie takie może przyjemniejsze jakby do odbioru, że jest taki temat, a zaraz jest dietetyki, a zaraz jest pielęgnacja, może tutaj o jakieś androgeny, więc tutaj jest tak bardziej połączone też holistycznie o skórze, ale też była pani psycholog na poprzedniej edycji, więc jakby łączymy tutaj wszystkie te możliwe takie kropeczki. Natomiast właśnie na tych takich warsztatach, no nie ukrywam, że no te panie wychodzą zmęczone i jakby ja się liczę z tym, bo sam skrypt ma...
Ale powinny z drugiej strony wychodzić zmęczone.
Tak, ale ja się cieszę, jak one są lekko zmęczone, bo ja wiem, że one nie straciły tych 9 godzin. I na przykład są to często panie, które na przykład jadą, nie wiem, z nadmorza, z Katowic, mają ileś tam godzin drogi, śpią u nas w mieście, żeby już rano być gotowe na szkolenie. I ja też to doceniam. Jakby chciałabym poważnie kogoś takiego potraktować, że jeżeli ktoś wydał pieniążki, przyjechał kawał drogi, poświęcił swój czas, swoją energię na to szkolenie, to on ma wyjść zmęczony, ta głowa ma parować, ale on ma za 2 dni stwierdzić, kurde, ale było super. Wiem tyle nowych rzeczy, więc jakby...
Jak już dojdzie do siebie.
Tak, jak już dojdzie do siebie. Więc tak, jak panie mają skrypt, gdzie tam mają 350 slajdów, no to tak trochę, no mają takie miny, że o kurde, serio. Ale jakby ja wiem, że tak trzeba i ja wiem, że nawet jeżeli one zawsze wychodzą zmęczone, ale wychodzą zadowolone. I to jest właśnie super. Jedna pani kiedyś powiedziała, że ona w sumie dojechała do domu i się popłakała, bo to było tak cudowne szkolenie, otworzyła jej oczy na tyle aspektów, jakby, że ona zrozumiała tyle podczas tego szkolenia.
Kobiety są wylewne.
Kobiety są niesamowite, naprawdę. I dla mnie to jest super, bo to jest fajna informacja, że jakby może nie było to takie szkolenie, że pitu przez ileś tam godzin, ale nie miało tak być. Miało być konkretnie, merytorycznie, konkretne rozwiązania. Ona jest zmęczona, ale jest zadowolona i ona wiedzę wykorzysta. I to jest dla mnie takie chyba najważniejsze.
Mhm. Czyli opinie dostajesz pozytywne.
No bardzo właśnie.
Zdarzają się negatywne?
Raz jeden, od kilku lat, właśnie w ciągu całych kilku lat była jedna pani, która powiedziała, że było za dużo materiału. Ale to nie była pani z warsztatów stacjonarnych, tylko pani właśnie z tych szkoleń, jakby, które mogła odtworzyć online, więc jakby tylko powiedziała mi, że tak.
Sorry.
Jakby taki był cel, ale właśnie po to ma to wszystko nagrane, że możesz sobie do tego wrócić dowolną ilość razy, więc jeżeli stwierdziasz, że jest za dużo materiału, ja mówię, że jakby rozumiem to, ale taka jest nasza charakterystyka całej tej marki skóra, że jakby idziemy tylko i wyłącznie na jakość, nigdy na ilość i dlatego nagrywamy te szkolenia. Warsztaty stacjonarne nie są nagrywane, ale szkolenia są, żeby ktoś sobie nawet 10 razy to obejrzał, robił 50 stron notatek, jak ma taką potrzebę, no to jest dla niego. Więc właśnie o to chodzi, żeby wyciągnął jak najwięcej właśnie z tych szkoleń.
Sama to organizujesz, całe to spotkanie? Czyli całą tą agendę, posiłki, wszystko planujesz?
Wszystko od A do Z. I właśnie
Jak do tego podchodzisz? Jak starasz się, żeby nie zmęczyć tych ludzi?
No właśnie staram się robić taką, właśnie te skóry, tak? Nie te warsztaty, tylko te właśnie skóry. Staram się robić taki edukacyjny miszmasz, czyli trochę z dietetyki, czasem prawo, na przykład w gabinecie beauty, trochę psychologii, tutaj pielęgnacja, dermatologia, trochę z endokrynologii, więc staram się to łączyć, żeby im się wszystko przydało, wszystko łączyło w całość, ale żeby tematy nie były po prostu takie totalnie podobne. I na przykład dieta w trądziku.
A bloki czasowe? Ile czasu wykładasz jedną rzecz?
Godzinka.
I później przerwa?
I później tak. Na przykład są wykłady, na przykład, w których nie ma przerwy, ale właśnie to jest tak, że to jest zawsze też nagrywane, bo dlatego na przykład, że ktoś uczestniczy na żywo, ale stwierdzić po godzinie, nie, muszę odpocząć, na przykład muszę zjeść obiad, na przykład jestem zmęczona czy zmęczony, spokojnie, wyłącz sobie ten wykład, zrób sobie godzinkę przerwy, wróć na następny, a ten sobie nagrany jest, wrócisz sobie do niego na przykład za tydzień, jak masz ochotę. I uważam, że to jest fajne, bo to też daje taką bardzo wolność, żeby też nie siedzieć po prostu na żywo, jak na szpilkach, że przegapię coś, nie mogę wyjść do toalety. Spokojnie, na żywo to na żywo, jak nie, odtworzymy i też jest okej.
Nie boisz się, że będę tym handlować później?
Pewnie, że się boję i raz nawet miałam taką sytuację, że jedna dziewczyna napisała mi komentarz: świetne szkolenie, bardzo ci gratuluję. Ja tak mówię, kurde, nie kojarzę tej dziewczyny. I szukam w tym sklepie, i szukam. No i nie mam takiego zamówienia. Więc mówię, no nieźle. Ale jakby no teraz to zostało zrobione tak, że te osoby mogą oglądać te nagrania tylko w domenie skóra.pl, tylko na swoim koncie użytkownika. Mm-hmm. Więc musieliby się po prostu zgromadzić ekipką z popcornem i sobie po prostu wtedy...
Ale to przecież można nagrać.
No można, no wszystko można, ale nie unikniemy. E-book też można gdzieś tam skopiować i handlować pod stołem, więc myślę, że teraz są takie czasy, że naprawdę ciężko jest uniknąć gdzieś tam
No, jest ciężko z produkcją do internetu i bez plagiatów. Jeśli ktoś dostaje, kończy takie szkolenie i dostaje jakiś papier od ciebie, to są te papiery, które później wiszą na ścianie w jakichś kosmetycznych...
Wieszają babeczki, tak.
Nigdy nie byłem swoją drogą.
Tak, tak, wieszają sobie, tak. Mhm.
I to czyli to o to chodzi. Czyli to jest tak, jakby potwierdzenie ich umiejętności.
Tak, tak, tak. Ja też zawsze daję taki feedback, że gdyby na przykład po tym szkoleniu miały jakieś wątpliwości, miały jakiś u siebie trudny przypadek, to ja dla nich jestem otwarta i po prostu zawsze możemy to razem skonsultować, razem wymyśleć na przykład jakieś rozwiązanie, więc tak chciałabym, żeby to nie działało tak, że zapłaciłaś, przyszłaś, wyszłaś, dziękuję, nie znamy się. Tylko jakby mamy kontakt, niektóre się odzywają, niektóre nie, wiadomo, ale to na pewno nie będzie tak, że pani brała udział w szkoleniu, a ja powiem, sorry, nie mam czasu, jakby nie interesuje mnie twój problem. Zawsze staram się wesprzeć, no bo no to jest też ważne, żeby gdzieś tam sobie pomagać nawzajem.
Przychodzą jacyś mężczyźni na te szkolenia?
Na szkolenia nie. Czekam.
Ani razu.
Jako prelegenci, tak, ale na przykład jako uczestnicy jeszcze się żaden pan nam nie zdarzył.
Ale przecież oni pracują chyba w salonach kosmetycznych.
No właśnie pracują, ale jednak tutaj ta branża beauty bardziej obfituje w babeczki i mamy na razie same dziewczyny.
Ciekawe. Seksistowska branża.
No naprawdę, same, chociaż wiem, że są panowie, którzy na przykład przedłużają rzęsy.
Są fryzjerami.
A fryzjerzy to już faktycznie notorycznie, tak? To już jest
brwi
tak,
robią.
Tak, robią brwi i super, jak najbardziej. No ale na szkole nasze jeszcze żaden rodzynek nam się nie trafi. No ale wszystko przed nami.
Wszystko przed wami.
Tak, może jeszcze jakiś się zjawi u nas.
Dobra, ja myślę, że zrobiliśmy bardzo fajny materiał. Super. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Zapraszam bardzo serdecznie na Instagram, na doktor_skóra albo na stronę...
Pisane przez C.
Tak, pisane przez C. I też może taka ciekawostka, dużo osób się pyta, dlaczego taka nazwa. I też się zastanawiają, dlaczego. I wpada na tą nazwę po prostu w nocy spontaniczne, czy późny wieczór. I uważam, że jest świetna i też taka cenna rada, jeżeli macie jakieś rewelacyjne nazwy, zawsze warto patentować, bo jednak konkurencja nie śpi, obserwuje i później się nagle może okazać, że gdzieś tam pod tą samą nazwą będą próbowali robić coś swojego, więc patent na nazwę jest super pomysłem zawsze. I skóra właśnie wzięła się od tego, że czyta się jak skóra, no czyli skóra, ale jak sobie zakryjemy S i mamy kura, to chyba po hiszpańsku albo po włosku, teraz nie chcę powiedzieć, ale wydaje mi się, że chyba i tutaj znaczenie jest podobne. Leczyć, opiekować się, cure. Troska i też cure. Więc skóra, czyli troska o skórę, dbałość o skórę, leczenie, terapia, więc to wszystko ma się gdzieś kojarzyć z tym dobrostanem tej skóry. Więc albo na doktor właśnie skóra, albo na skóra.pl.
Dużo jest roboty z patentowaniem?
Nie aż tak dużo, jakby się mogło wydawać. Więc jakby ktoś był chętny, służę pomocą, bo już kilka mi się zdarzyło patentować rzeczy, więc jakby co... naprawdę jest całkiem łatwa ta procedura. I chyba najtrudniejsze jest wyszukiwanie tych baz, żeby zobaczyć, czy ta nazwa jest dostępna i czy po prostu nie będzie odrzucona przez urząd. Ale sam proces jest naprawdę bardzo prosty. Jest to tak
zrobione. Drogie?
No drogie i też zależy od tego, ile klasyfikacji, bo my zawsze musimy sobie określić taką klasyfikację.
W jakiej branży?
W jakiej branży, tak. I im więcej klasyfikacji, tym wiadomo, drożej, no ale też większe spektrum ochrony, więc jakby zawsze jest coś za coś.
Czyli to jest tak, że tylko w danej branży nie można używać danej nazwy. Czyli może ktoś być skóra i zajmować się fotografią.
Może tak być, może okay. Tak być.
Ciekawe. Dobra, bardzo ci dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie.